budżetową sesję Rady Miasta Poznania, którą będziemy prowadzili zgodnie z dostarczonym Państwu wcześniej porządkiem obrad. Przystępujemy do punktu drugiego. Komunikaty. W tym miejscu chciałbym Państwu przypomnieć, powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu zmarł honorowy obywatel miasta Poznania, pan profesor Karol Marian Pospieszalski, historyk, współzałożyciel Poznańskiego Instytutu Zachodniego. Pana profesora pożegnaliśmy w ubiegły piątek na cmentarzu Junikowskim. Proszę wszystkich Państwa o powstanie i o chwilę zadumy. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan prezydent Ryszard Gobelny, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym prosić o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji o jedną uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechaniki Precyzyjnej w Poznaniu ulica Jawornicka 1 i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu oraz wyrażenia woli likwidacji pierwszego liceum profilowanego zasadniczej szkoły zawodowej nr 1. Moja prośba motywowana jest tym, że tę uchwałę, jeśli miałaby ona być realizowana, trzeba podjąć w miesiącu lutym, a w związku z tym pozostało nam tak naprawdę 2 dni. Tę uchwałę przedkładam z pewną poprawką w stosunku do pierwotnej uchwały, która była przedmiotem dyskusji na komisjach. Poprawka sprowadza się do tego, że jedna ze szkół pozostaje i będzie nadal funkcjonowała. Także prosiłbym Państwa o przyjęcie tego do porządku obrad dzisiejszej sesji i przedyskutowanie w stosownym momencie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały wraz z autopoprawką został dostarczony Państwu radnym przed dzisiejszą sesją. Czy w sprawie tej zmiany porządku ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Głos wspierający bądź przeciwny. Pan Sławomir Hinz, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ja chciałbym również poprzeć tą propozycję, by wprowadzić ów projekt do porządku dzisiejszej sesji. Z prostego powodu, że właściwie urzędnicy w tymże projekcie odpowiedzieli na wszelkie prośby, które wystosowała komisja, tak mówiąc, wyprzedzając trochę oświaty i wychowania na poprzednim posiedzeniu, jak i nauczyciele, którzy zgłosili wcześniej swój protest. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeśli Państwo zechcą wprowadzić ten projekt uchwały do porządku obrad, chciałbym zaproponować, aby był to punkt 5a, czyli po rozstrzygnięciu wszystkich spraw związanych z budżetem. Przystąpimy w tej chwili do przegłosowania tej zmiany porządku obrad. Proszę o przygotowanie ekranu do głosowania. Głosujemy, przypominam, zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzenie jako 5a projektu uchwały PU51/07 w wersji A wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku obrad, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada zmieniła porządek obrad. Dziękuję bardzo. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę innych zgłoszeń. Podam jeszcze do Państwa informacji, że na dzisiejszej sesji sekretarzami będą Pan Radny Jakub Jędrzejewski i Pani Radna Lidia Dudziak. Pan Radny Jędrzejewski jest już z nami, także możemy przystąpić do dalszego procedowania. Zamykam punkt trzeci porządku obrad. Przystępujemy do drugi. Otwieram punkt trzeci oświadczenia, ale ponieważ przed dzisiejszą sesją nikt z Państwa radnych nie złożył chęci wygłoszenia oświadczenia, mogę ten punkt zamknąć i przystępujemy do punktu czwartego projektu uchwały PU 1/06 w sprawie budżetu miasta na rok 2007. Chciałbym Państwu przypomnieć, że jak wynika z naszej uchwały w sprawie trybu przygotowania i uchwalania budżetu miasta Poznania, na dzisiejszej sesji odbywa się trzecie i ostatnie czytanie projektu budżetu, które obejmuje przedstawienie ponowne skrótowe projektu przez Pana Prezydenta, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie, przedstawienie sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów, debatę nad tym sprawozdaniem, a następnie głosowanie poprawek i głosowanie całości projektu budżetu. Zgodnie z tym, co przed chwilą powiedziałem, proszę Pana Prezydenta w tej chwili o przedstawienie. Pan Radny Michał Grześ chciał do tego, co powiedziałem, zadać pytanie. Bardzo proszę. Proszę włączyć mikrofon Panu Radnemu.
Jest pewien problem, to znaczy Pan Prezydent wprowadził autopoprawki, niektóre zgodnie z wolą tych, którzy składali poprawki do budżetu, niektóre sam z siebie. Czy wobec tego my jako radni na dzisiejszej sesji możemy zgłaszać poprawki do autopoprawek Prezydenta, o których wcześniej przy wyłożeniu budżetu nie wiedzieliśmy? W związku z tym, czy ta część budżetu, która jest związana z autopoprawką Prezydenta, będzie mogła być przez nas poprawiana na sesji. Wcześniej tego nie wiedzieliśmy, więc nie mogliśmy poprawiać.
Nasza uchwała, którą sami podjęliśmy w sprawie trybu uchwalania budżetu, podobnie jak poprzednie uchwały w poprzednich latach, nie przewidują takiego trybu. Termin składania poprawek upłynął zgodnie z tą uchwałą jakiś czas temu i to był jedyny termin, w którym można było składać poprawki do projektu budżetu.
Ale o autopoprawkach Pana Prezydenta dowiedziałem się przed chwilą z pisma, które dostałem. Ja wcześniej nie mogłem się jako radny ustosunkować. No, nie możemy doprowadzić do absurdu, który doprowadzi do tego, że na przykład w przyszłym roku dostaniemy jeden budżet, do którego mamy pisać poprawki, a Pan Prezydent w autopoprawce przyniesie nam na sesji budżetowej nowy budżet i powie, że już to niestety poprawek nie można zgłaszać. No, Panie Przewodniczący, wydaje mi się, że tu logika nakazuje, byśmy mogli dzisiaj ustosunkowywać się do autopoprawek Pana Prezydenta, które dzisiaj dostaliśmy.
Ja nie chcę oceniać logiki tego dokumentu, który Rada poprzedniej kadencji przyjęła 24 października i takiej możliwości nie przewidziała. Jak przypominam sobie z 8 lat mojej pracy w samorządzie, w żadnym z tych 8 lat nie było takiej sytuacji, żebyśmy do autopoprawki Prezydenta składali kolejne poprawki. Zawsze był jeden termin składania poprawek do projektu budżetu. I nie chcę tego komentować.
Ale projekt budżetu dzisiaj się zmienił. To, co myśmy wprowadzali, dzisiaj jest już inne. No, w ten panie sposób... przewodniczący. No może wypowiedzą się wobec tego prawnicy, no bo pan przewodniczący ogranicza nam rolę rady, do której jesteśmy no, zobligowani przez wyborców, a więc uchwalanie budżetu.
Myślę, że z tego może wynikać wyłącznie wniosek do zmian w uchwale o procedowaniu nad budżetem. Natomiast ja nie mam możliwości dzisiaj udostępnienia, zgłaszania poprawek do budżetu. Przypominam, że jesteśmy w punkcie prezentacja budżetu, a nie dyskusja. Bardzo proszę, pan radny Szynkowski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, zgadzam się w pełni z Panem Radnym Grzesiem, ponieważ uważam, że nie można doprowadzić do absurdu, w którym Prezydent w ramach autopoprawki przyjmuje zupełnie inny projekt budżetu i Radni zupełnie tracą wpływ na ten budżet. Także przyjęcie takiego sposobu procedowania byłoby absurdalne, gdyby Pan Prezydent zgłosił jeszcze większą liczbę autopoprawek, które kompletnie zmieniłyby budżet. W związku z tym proszę o zasięgnięcie opinii prawników, co w takiej sprawie należy zrobić.
Panie mecenasie, czy może Pan odpowiedzieć na to pytanie? Ja uważam, że w tej chwili to może być tylko wniosek do uchwały w sprawie procedowania na przyszły rok. W tej chwili głos ma pan mecenas.
Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie prezydencie. Podjęta uchwała w sprawie procedowania nad budżetem nie przewiduje możliwości głosowania autopoprawek zgłoszonych przez prezydenta. Chociaż muszę przyznać, że uwagi tutaj radnego Grzesia są jak najzupełniej właściwe. Możemy się zastanowić przy zmianie uchwały, żeby to dookreślić. Mówię o uchwale w sprawie projektowania budżetu. Ewentualnie moglibyśmy się zastanawiać, czy jest dopuszczalne w tej chwili głosowanie tych autopoprawek, ale w sensie ich odrzucenia albo przyjęcia. Natomiast uchwała, którą Państwo podjęliście w sprawie procedowania nad budżetem, nie przewiduje możliwości głosowania tych autopoprawek zgłoszonych przez prezydenta.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ jeszcze w tej sprawie, tak?
Czy procedura, którą uchwaliliśmy, przewiduje zgłaszanie autopoprawek przez prezydenta? Czy to nie powinien być odnowiony w związku z tym z zaproponowaniem autopoprawek cały cykl uchwalania budżetu, a więc wydłużony termin, tak byśmy mogli zgłaszać poprawki? Ja nie wiem, czy w związku z tym wprowadzanie przez prezydenta autopoprawek w terminie takim, że dowiadujemy się o nich oficjalnie dzisiaj rano, jest zgodne z procedurą uchwalania budżetu. To już jest inny budżet, a więc moim zdaniem procedura powinna zostać powtórzona.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny, tak?
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, mam wrażenie, jeśli jest pewien niedosyt w ustaleniach regulaminowych, to należałoby się tutaj, jak powiem, pokusić o, powiem, zdrowy rozsądek. I tak naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy także już w trakcie roku budżetowego. Pewne zmiany do budżetu także są naturalne. Moim zdaniem powinna być przyjęta taka formuła, że radni mogą wnosić o nieprzyjęcie którejś z autopoprawek prezydenta. Jeżeli Rada przegłosuje, że takiej poprawki nie przyjmuje, to oczywiście jej, ona się w budżecie wtedy nie znajdzie. To jest analogiczna procedura, jak w przypadku, kiedy prezydent zgłasza wniosek o zmianę budżetu w trakcie roku. Wtedy również Rada ma taką możliwość, że takiej zmiany w całości lub w części może nie przyjąć. Natomiast nie ma uprawnień co do modyfikowania tej zmiany. I w tym momencie oczywiście moim zdaniem moglibyśmy dzisiaj dopuścić taką sytuację, że jeżeli ktoś z Państwa radnych złoży wniosek o nieprzyjmowanie jakiejś autopoprawki prezydenta, to Rada powinna to przegłosować, czy zgadza się z takim wnioskiem, czy nie. I to byłaby najlepsza procedura i najlepsze wyjście z sytuacji. Dziękuję bardzo.
Pan radny Michał Grześ.
Oczywiście doceniam ustępliwość pana prezydenta i chęć współtworzenia tego budżetu z Radą Miasta, no ale niestety przed chwilą mieliśmy opinię prawną, która nie dopuszcza takiego procedowania. W związku z tym no, apel do tego, byśmy na przyszły rok poprawili nasz budżet, a dzisiaj no, mam nadzieję, że dopiero będę czytał te autopoprawki przyjęte przez pana prezydenta, ponieważ się przed chwilą dostałem na piśmie. Wcześniej zapoznałem się z nieoficjalną, może z oficjalną częścią, no ale mam nadzieję, że tam nie ma takich rzeczy, które wywołają kontrowersje. Natomiast jest to przykład na to, że rzeczywiście trzeba procedurę poprawić, chociaż mam wątpliwości, czy tak przyjęty budżet w dniu dzisiejszym będzie prawnie mógł wejść w życie.
Dziękuję bardzo. Proszę teraz pana prezydenta ponownie o przedstawienie projektu budżetu.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, za chwilę poproszę panią skarbnik o przedstawienie pewnych podstawowych informacji o budżecie. Pozwolę sobie w tej chwili zwrócić państwu uwagę na raczej moje podejście do procedowania nad projektem budżetu od czasu jego złożenia do dzisiejszej sesji, jakby na filozofię zmian czy podejścia do państwa propozycji poprawek do budżetu. Chciałbym na wstępie powiedzieć, że w wyniku procedury prac nad projektem budżetu proponuję, aby deficyt budżetowy zwiększył się o kwotę 42 milionów, prawie 42 milionów 700 tysięcy złotych, czyli dosyć znacznie. To oznacza także pewien spojrzenie na filozofię konstruowania budżetu, o czym powiem za chwilę. Na tak znaczne zwiększenie deficytu budżetowego składa się przede wszystkim jakby trzy główne grupy. Po pierwsze podwyżki w oświacie. Dodatkową subwencję oświatową, którą uzyskaliśmy zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, ona zwiększa się mniej więcej o 5 milionów złotych. Natomiast zwiększone wydatki z tytułu podwyżek to jest prawie 16 milionów złotych. W związku z tym około 11 milionów deficytu mamy jakby na podwyżkach dla nauczycieli. To jest pierwszy element, który no, nie ma charakteru rozwojowego, ma charakter niestety czysto bieżący, ale taka jest sytuacja. Oczywiście wszystkie samorządy będą jeszcze się domagały wyjaśnień i ewentualnie modyfikacji subwencji, w tym, że mam wrażenie, że budżet państwa jest tutaj uchwalony i poza protestem niewiele się zmieni, chyba żeby Sejm zdecydował się na zmianę budżetu. Drugim elementem, który wpływa na deficyt, jest zmniejszenie dochodów przede wszystkim z podatku od osób, z podatku dochodowego do osób fizycznych. Prognoza budżetu państwa tego podatku została zmniejszona i w związku z tym również jakby udział Poznania w tym źródle dochodowym budżetu państwa jest proporcjonalnie mniejszy. I to jest jakby druga grupa, także nie mająca charakteru rozwojowego. Trzecia grupa to są przyjęte przeze mnie autopoprawki w dwóch częściach. Po pierwsze, po dokładnej analizie poprawek państwa radnych postanowiłem przyjąć część, podzielając państwa argumentację, przyjąć część tych poprawek do budżetu. Są także poprawki, które wynikają z upływu czasu. Chciałbym państwu zwrócić uwagę na to, że projekt budżetu został złożony tak naprawdę 4 miesiące temu. Upływ czasu powoduje to, że zwykłe zmiany w systemie gospodarczym wymagają już pewnych zmian budżetu. Tu na marginesie chcę powiedzieć, że tak naprawdę starałem się ograniczyć te zmiany tylko do tych, które w moim przekonaniu powinny być w tej chwili rozpatrzone. Te, które mogą poczekać, o których już mam wiedzę, a które mogą być przez Wysoką Radę podjęte mniej więcej za 2 miesiące, zostaną państwu przedłożone za 2 miesiące. Nie chciałem jakby mieszać tych dwóch materii, żeby tutaj było jednoznaczne rozstrzygnięcie, budżet uchwalany i budżet zmieniany, tak wydaje mi się, że jest poprawniej metodologicznie. I to są te główne elementy, które wpływają na deficyt. Jaka przyświecała mi filozofia zmian? Przede wszystkim te zmiany, które mają charakter rozwojowy. A więc te zmiany, które dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych, szczególnie te, które były argumentacją przesunięcia zadań z kolejnych lat na lata, na rok wcześniejszy, na ten rok, to oczywiście łączy się z możliwością większych wydatków w kolejnych latach. Przy przesunięciu środków taka sytuacja ma miejsce. Także w niektórych przypadkach te zadania jakby nowo wprowadzane, o których często mówiliśmy w różnych gremiach, a które mają charakter także prorozwojowy. To wiąże się oczywiście przede wszystkim ze zwiększeniem deficytu. Druga część to są takie wydatki bieżące, do których jednak z upływu czasu wydają się wydatkami niezbędnymi. Przyznaję, że przy wydatkach bieżących przyjmowałem tylko te, które uważam za niezbędne. nie te, które jakby są uzasadnione, bo oczywiście każdy wydatek ma swoje uzasadnienie. Drugim elementem to jest to, uważam, że powinny być przestrzegane pewne zasady funkcjonowania. Czyli w momencie, w którym są przyjęte pewne programy, do czasu zmiany tych programów powinny one być przestrzegane. Chyba, że program się zmieni. Na przykład program budowy dróg lokalnych. Jest on przyjęty, powinien być realizowany w takim kolejności, jak został ustalony. Ewentualna zmiana tego programu może powodować dalsze zmiany budżetu. Uważam bowiem, że żaden program nie będzie działał, kiedy będą od niego wyjątki. Wtedy nie ma sensu uchwalania programów. Dlatego trzymałem się tych pewnych zasad, które są. I przy konstruowaniu poprawek, autopoprawek do budżetu zastanawiałem się jeszcze nad jedną rzeczą zawsze, którą moim zdaniem zawsze powinniśmy sobie postawić pytanie. Czy dane zadanie jest optymalne z punktu widzenia funkcjonowania miasta? Inaczej mówiąc, czy te środki nie można byłoby przeznaczyć na inne zadanie, które byłoby w mieście bardziej pożądane? Zawsze istnieje taka alternatywa, którą sobie trzeba, takie pytanie, które sobie trzeba zadać, taką alternatywę rozważyć. Taki projekt budżetu przy takiej filozofii konstruowanej Państwu dzisiaj przedkładam. Chciałbym również powiedzieć, że ustawa o finansach publicznych daje mi pewne prerogatywy, jeśli chodzi o dyskusję nad budżetem. Pozwala mi bowiem wnieść sprzeciw do wszystkich poprawek, które zwiększają deficyt budżetowy, które nie znajdują pokrycia w uchwalonym budżecie. I tu od razu chciałbym powiedzieć, że poza tymi, które przyjąłem w autopoprawce, nie będę zgadzał się na dalsze zwiększenie deficytu budżetowego. I drugą prerogatywę, którą daje mi ustawa, także na niezgadzanie się na takie wydatki, na taki wzrost dochodów, który nie jest uzasadniony, który nie wskazuje źródła. Słowo nieuzasadniony nie jest właściwe. Który nie wskazuje źródła pokrycia tego dochodu. I tutaj dyskusja jest, jak sądzę, pewnie o jednym z dochodów podatku od nieruchomości, do którego część poprawek Państwa się odnosiła. Oczywiście, że podatek od nieruchomości jest zawsze podatkiem szacowanym w tak dużym mieście jak Poznań, dlatego że ja nie jestem w stanie, nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zjawisk gospodarczych, które będą miały miejsce w trakcie roku, o ile mniej więcej wiemy, jaka będzie podstawa opodatkowania, dlatego że podstawą opodatkowania jest tak naprawdę stan nieruchomości na 31 grudnia roku poprzedniego, a więc ten już znamy. O tyle nikt nie potrafi przewidzieć, czy któryś z podatników nie spłaci nam zaległości, albo inny podatnik nie będzie miał zaległości w płatności tego podatku. W związku z tym możliwość dokładnego wyliczenia tego podatku nie istnieje. Dlatego postanowiłem tutaj przyjąć taką zasadę, że nie będę wnosił sprzeciwu do tych poprawek, których łączna suma od odwołania się do tego źródła dochodowego nie przekroczy kwoty 500 000 zł. Jeżeli łączne poprawki wyczerpią kwotę 500 000 zł, powyżej tej kwoty będę wnosił sprzeciw co do głosowania nad tą poprawką. Uznaję bowiem, że kwota 500 000 zł to jest mniej więcej kwota, która mieści się w pewnej skali błędu szacowania tego podatku. Myślę, że powinniśmy sobie zadać pytanie, co dalej z pracą nad budżetem, bo oczywiście budżet dzisiaj, jeśli zostanie uchwalony, nie jest wersją ostateczną. Chciałbym tutaj od razu Państwa uprzedzić, że w moim przekonaniu kolejna waloryzacja budżetu, zmiana budżetu będzie, konieczność takiej zmiany będzie zachodziła mniej więcej za około miesiąc do 2 miesięcy. I wtedy Państwu przedstawię taką propozycję. Chciałbym natomiast, aby do tej propozycji, przynajmniej częściowo, były przedyskutowane niektóre programy, które są podstawą konstruowania budżetu. I tak, to już mówię w dalszej perspektywie, aby mniej więcej do przerwy wakacyjnej, więc do końca lipca, udało nam się również przedyskutować pozostałe programy, tak żeby one automatycznie mogły stać się częścią budżetu na 2008 rok, bo jak powiedziałem, ja uważam, że powinniśmy przestrzegać pewnych reguł, które gdzieś się przyjmują, więc najpierw musimy te reguły wydyskutować. Jednym słowem będę Państwa prosił o przyjęcie tego budżetu z zaproponowanymi przeze mnie autopoprawkami, a chciałbym Panią Skarbnik prosić, aby przedstawiła już konkretne liczby.
Bardzo proszę, Pani Skarbnik.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W imieniu Prezydenta przedstawię Państwu zmiany do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, prezentowanej Państwu w trakcie pierwszego czytania w dniu 19 grudnia 2006 roku. Treść autopoprawki została, jak już Pan Prezydent powiedział, doręczona Państwu w dniu dzisiejszym. Do autopoprawki pozwoliliśmy załączyć sobie dodatkowe zestawienie. W naszej ocenie pozwoli ono Państwu szybciej zorientować się w zakresie dokonanych zmian. Z częścią autopoprawki mieliście Państwo już okazję zapoznać się, gdyż trafiła do Państwa w ubiegłym tygodniu, zwłaszcza ta dotycząca poprawek przez Państwa zgłoszonych. W trakcie mojego wystąpienia nie będę już dzisiaj omawiała, szczegółowo nie będę omawiała projektu uchwały, bo ten, jak już powiedziałam, był omawiany w trakcie pierwszego czytania, jak również w trakcie prac Komisji Rady Miasta Poznania. Ograniczę się do przedstawienia Państwu zmian zawartych w samej autopoprawce. Później Państwu przedstawię wpływ zmian zawartych w autopoprawce na ogólne wielkości budżetu, jak również wpływ zmian zawartych w samym budżecie, jak i zmian w WPI na zadłużenie miasta w latach 2007-2011. Na początku przedstawię Państwu kilka danych statystycznych. W trakcie prac nad projektem budżetu Komisje Rady Miasta Poznania, kluby radnych czy indywidualnie Państwo radni zgłosiliście 196 poprawek na łączną kwotę ponad 153 miliony złotych. Zdarzyły się poprawki, w tym poprawki niepowtarzające na kwotę prawie 85 milionów złotych. Z zapisów zawartych w autopoprawce wynika, że prezydent nie uwzględnił Państwa propozycji dotyczących zwiększenia dochodów z majątku, dochodów z podatku od nieruchomości, jak również nie zaakceptował zmniejszenia wydatków na zadania już zapisane w budżecie, w tym na zadania współfinansowane ze środków unijnych. Propozycje zmniejszenia wydatków pojawiły się aż w 142 przypadkach i dotyczyły najczęściej zmniejszenia środków na takie zadania jak poznańska elektroniczna karta aglomeracyjna, budowa słoniarni w ZOO. Wnioskowaliście również Państwo zmniejszenia środków do Towarzystw Budownictwa Społecznego, jak również o zmniejszenie środków przeznaczonych na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów. W 26 przypadkach wnioskowaliście Państwo o sfinansowanie poprawek deficytem. Zwiększenie zadłużenia nie jest problemem zwykle roku, w którym się je zaciąga. Niemniej jednak wywołuje skutki w latach następnych. Między innymi powoduje zwiększenie wydatków na obsługę odsetkową tego zadłużenia, na spłatę tego zadłużenia, co w efekcie zmniejsza zdolność inwestycyjną miasta. W przypadku miasta Poznania może w sposób istotny zmniejszyć zdolność do uczestniczenia w programach unijnych. W 19 przypadkach zgłosiliście Państwo jako źródło finansowania wniosków rezerwy ogólne. W tym rezerwę ogólną. Rezerwa ogólna w projekcie budżetu została zapisana na poziomie 8 milionów złotych. To jest stanowi 0,38% ogólnej kwoty wydatków, podczas gdy ustawodawca dopuszcza rezerwę do 1%, a więc w przypadku miasta Poznania mogłaby nawet stanowić kwotę ponad 21 milionów. W naszej ocenie jest to kwota minimalna i powinna pozostać, ponieważ będzie stanowić zabezpieczenie tych wydatków, które przy tak dużym budżecie mogą się w trakcie roku pojawić. Po przeanalizowaniu zgłoszonych wniosków oraz po zapoznaniu się z bieżącą realizacją budżetu, prezydent postanowił zwiększyć wydatki o kwotę 66 milionów 700 tysięcy, natomiast dochody o kwotę 24 milionów. Dochody te dotyczą przede wszystkim sytuacji bieżącej. Omówię teraz kolejne zmiany zawarte w autopoprawce. Jak już Państwo zdążyliście się zorientować, zresztą o tym mówił już Pan Prezydent, w autopoprawce zostały zapisane zmiany wynikające z uwzględnienia poprawek, jak i zmiany dotyczące bieżącej sytuacji. Na początku mówię Państwu zmiany dotyczące zgłoszonych wniosków. I w ramach zgłoszonych wniosków prezydent proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 19 602 tysiące. Prawie 59% tej kwoty stanowią wydatki majątkowe. Wydatki na ważniejsze remonty stanowią 35% tej kwoty. O 6% zwiększyliśmy wydatki bieżące. W ramach wydatków na wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 1 220 000 i w ramach wydatków bieżących uwzględniono następujące wnioski. Wniosek w zakresie zwiększenia o 1 500 000 środków na promocję miasta. Źródłem tego pokrycia tego wydatku jest zmniejszenie środków na obsługę odsetkową zadłużenia przypadającego do spłaty w 2007 roku. Większa część tego zadłużenia została spłacona w miesiącu styczniu, stąd planujemy taką oszczędność. W ramach wydatków bieżących 300 tysięcy złotych zgodnie z wnioskiem zostało zapisane na koncepcję związaną z zagospodarowaniem terenu starego ZOO. Jako źródło pokrycia przyjęto propozycję państwa w zakresie zmniejszenia środków zapisanych w projekcie na zadanie pod nazwą Obiekt Krokodyli w Starym Zoo. Tym samym zadanie to nie będzie realizowane w 2007 roku. Dalsze wnioski w tej grupie wydatków dotyczą zwiększenia o 500 tysięcy złotych środków na profilaktykę zdrowotną, 100 tysięcy złotych na budowę bezprzewodowej, bezpłatnej sieci internetowej w Poznaniu. Uwzględniony został również Państwa wniosek w sprawie zwiększenia o 170 tysięcy wydatków na upowszechnienie zbiorów muzealnych i prowadzenie stałej ekspozycji Muzeum Czerwca 1956 roku. 100 tysięcy złotych w ramach zgłoszonych wniosków przeznacza się na prace koncepcyjne związane z budową specjalistycznego ośrodka dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych o największym stopniu upośledzenia. Dodatkowo o 50 tysięcy złotych w ramach wniosków zwiększono środki na zadanie pod nazwą Bezpieczne Miasto. I te pięć ostatnich poprawek, pociąga ze sobą zwiększenie deficytu już o 920 tysięcy złotych. Pozycje wydatków remontowych w ramach zgłoszonych wniosków zwiększa się o kwotę 6 987 tysięcy. Uwzględniono m.in. wnioski dotyczące wydatków na remonty dróg gminnych i tę pozycję wydatków zwiększa się o 2 miliony 600. Również uwzględniono wniosek w sprawie zwiększenia środków na wydatki dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich. Tę pozycję wydatków zwiększamy o 2 miliony 900 i 500 tysięcy przeznacza się dodatkowo na remont dróg wewnętrznych. W ramach wydatków remontowych uwzględniono również wniosek w sprawie zwiększenia środków na rewaloryzację parku Jana Pawła II i zapisano kwotę 677 100. O 120 tysięcy złotych zwiększono również zgodnie z wnioskiem zapisano w autopoprawce na odbudowę, na odnowienie elewacji budynku Estrady Poznańskiej. Poza tym uwzględniono również 100 tysięcy złotych na rewaloryzację zieleni w centrum miasta z przeznaczeniem na park imieniem Karola Marcinkowskiego. Źródłem pokrycia oczywiście tych poprawek będzie deficyt. I o 11 485 tysięcy w ramach zgłoszonych wniosków prezydent zwiększył pozycję wydatków majątkowych. W tej grupie wydatków zwiększenia dotyczą następujących zadań. Dodatkowo o 5 035 tysięcy przeznacza się na modernizację ulic lokalnych i peryferyjnych. 300 tysięcy dodatkowo, o 3 miliony złotych dodatkowo zwiększa się środki na przebudowę ulicy Głogowskiej. 4 070 000 zapisano w wydatkach majątkowych na zadanie pod nazwą System Sterowania Ruchem. 50% z tej kwoty zostanie zwrócone miastu przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa ze środków Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, tak zwanego GAMBIT. Pierwsza transza w wysokości 710 tysięcy powinna już wpłynąć w roku 2007. I te trzy wydatki majątkowe częściowo zostaną sfinansowane w wyniku zmniejszenia wydatków majątkowych na dwa zadania. To jest, i tak, zmniejszamy o 4 680 000 wydatki na zadanie pod nazwą modernizacja istniejącej ulicy Lechickiej, Lutyckiej, etap pierwszy i drugi oraz o 5 390 000 zmniejsza się wydatki na zadanie pod nazwą budowa infrastruktury drogowej Szczeszyn L. Te zadania zostaną i środki uwzględnione w roku 2008. I w ramach zgłoszonych poprawek o 4 000 000 zł zwiększa się środki na budowę lodowiska w Parku Kasprowicza. 2 000 000 zapisano w rezerwie celowej na zadanie pod nazwą odbudowa Zamku Królewskiego. Ta rezerwa zostanie uruchomiona w momencie zbilansowania w pełni całego zadania. Dodatkowo o 1 150 000 zł zwiększamy wydatki na aport do spółki Ławica. Uwzględniono również Państwa wniosek w zakresie zwiększenia 600 000 zł na przygotowanie ekspozycji Poznańskiego Czerwca 56. 3 razy po 500 000 zł przeznacza się na 3 zadania. To jest opracowanie koncepcji dla ulicy Świętego Wawrzyńca od ulicy Żeromskiego do ulicy Kościelnej i na opracowanie koncepcji budowy 2 hal sportowych oraz 500 000 na zakup inwestycji w policji. Te zmiany powodują również wzrost deficytu o kwotę prawie 11 000 000 zł. W związku z bieżącą już realizacją budżetu prezydent miasta dodatkowo proponuje Państwu zwiększyć wydatki o 46 985 000, w tym wydatki bieżące o kwotę ponad 17 491 000, pozycje wydatków remontowych o 2 813 000 i wydatki majątkowe o kwotę ponad 26 680 000. W ramach wydatków bieżących największą pozycję, o tym już mówił Pan Prezydent, stanowi kwota 15 803 000 zapisana w rezerwie celowej na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Inne pozycje po stronie wydatków dotyczą zwiększenia o 1 000 000 zł środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego świadczenia do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. 1 462 000, prawie 3 000 przeznacza się na wynagrodzenie w takich jednostkach jak żłobki, domy pomocy społecznej, placówki wychowawcze. Z tej kwoty 640 000 zostało zaplanowane dla MOPR-u na wynagrodzenie wynagrodzeń dla pracowników socjalnych. Dalej o 1 500 000 zwiększa się plan miejskiego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych. Środki te pochodzą z rozliczenia roku 2006 i mogą stanowić i zostaną przeznaczone na zadania w roku bieżącym. Po stronie wydatków bieżących zapisaliśmy również 427 000. Są to wydatki przeznaczone dla placówek oświatowych na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. 500 000 również w ramach wydatków bieżących zapisaliśmy na organizację odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z przedsiębiorstwami świadczonymi usługi w tym zakresie. Dalej o 250 000 zwiększyliśmy środki na organizację imprez sportowych. To jest na zakończenie jednego z etapów wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. 120 tysięcy złotych po stronie wydatków bieżących przeznaczamy na utrzymanie mieszkań chronionych. 300 tysięcy złotych dodatkowo zwiększamy środki na obsługę inkasa z tytułu opłaty skarbowej. Miasto obsługuje opłatę skarbową od 1 stycznia i w związku z podwyższeniem inkasa uchwałą Rady Miasta z 3 do 6% istnieje taka potrzeba. Pan prezydent już wspominał, że wojewoda wielkopolski zmniejszył nam dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej. Jest to kwota zmniejszenia per saldo wynosi 5 687 prawie tysięcy. Największe zmniejszenie bo 5 952 tysiące dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Niestety to zmniejszenie wpływa również na poziom wydatków, ponieważ miasto partycypuje, miasto 3% z tej kwoty potrąca sobie na obsługę bieżącą świadczeń. Tym samym, aby zapewnić realizację tego zadania, uruchomimy z budżetu miasta dodatkowe środki w wysokości 173 tysięcy. Wydatki remontowe w ramach bieżącej realizacji budżetu zwiększa się o ponad 2 miliony 812 tysięcy i w ramach tej kwoty 2 miliony złotych zaplanowano na remonty w placówkach oświatowych, 212 tysięcy złotych zaplanowano na remont konserwatorski średniowiecznych murów na terenie strażnicy. O 290 tysięcy przeznacza się na dotacje w pozycji konserwacji zabytków. Jest to kwota niewykorzystana w 2006 roku na wniosek jednostki umieszczona przez pana prezydenta w budżecie roku 2007 i ponownie z 2006 roku przenosi się do wydatków kwotę 310 tysięcy złotych zaplanowaną na zabezpieczenie energetyczne rozdzielni głównej Urzędu Miasta. Natomiast w ramach wydatków bieżących, o czym już wspominałam, zwiększamy również wydatki remontowe per saldo o ponad 26 680 tysięcy. Największa kwota to kwota 24 816 tysięcy. Ta kwota została przeniesiona z uchwały w sprawie wydatków niewygasających na finansowanie kontraktów ze środków funduszów spójności. O kwotę tę, jak Państwo zdążyliście się również zorientować, zwiększamy pozycję dochodów. Tej zmiany należało dokonać przede wszystkim w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dlatego że nastąpiła zmiana źródła finansowania. Udział miasta został zastąpiony środkami unijnymi, które wpłynęły w miesiącu styczniu i lutym. W ramach wydatków majątkowych wprowadzamy nowe zadanie. 1 500 000 złotych przeznaczamy na modernizację budynku na osiedlu Bolesława Chrobrego w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole. Dalej o 1 250 000 zwiększamy plan wydatków na zadanie związane z adaptacją budynków przy ulicy Wszystkich Świętych. Budynek ten będzie przeznaczony na obsługę świadczeń rodzinnych. To zadanie przesuwa się z roku 2008. O 500 tysięcy złotych zwiększamy wydatki na wkład do spółki Termy Maltańskie. 391 tysięcy zapisane w autopoprawce jest to kwota, którą zaplanowano na modernizację DPS-u numer 2 przy ulicy Konarskiego. Ten wzrost wydatków przeznaczony jest na przystosowanie tego domu do standardów. W planie wydatków majątkowych znajdują się również zadania, które przeniesiono z roku 2006 i tak o 3 847 tysięcy zwiększa się plan wydatków na zadanie budowa zintegrowanego dworca autobusowego na osiedlu Jana III Sobieskiego. 1 956 tysięcy o tą kwotę zwiększa się plan środków na kontynuację budowy szpitala przy ulicy Szwajcarskiej. Ten wydatek umieszcza się na podstawie zawiadomienia wojewody wielkopolskiego. Wydatek ten umieszczony był w wydatkach niewykasających budżetu państwa. I o 687 tysięcy zwiększa się plan zadania budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich. Jest to również wydatek przeniesiony z 2006 i ta zmiana jest niezbędna do zbilansowania całego projektu. Obok zwiększeń wydatków majątkowych mamy również zmniejszenia. Zmniejszamy o 8 335 tysięcy środki na budowę słoniarni. Ta kwota zwiększy plan zadania w roku 2008. Inne zmiany dotyczą w związku z rozstrzygnięciem konkursu na przedsięwzięcia realizowane z udziałem innych inwestorów zmniejszamy rezerwę celową o 6 milionów złotych, a wydatki z tej rezerwy przenosimy do dwóch działów, to jest do działu 600 i do działu 900. Część wydatków bieżących czy zostanie sfinansowana zwiększonymi dochodami. Dochody per saldo zwiększamy o 24 miliony 39 tysięcy. W ramach po stronie dochodów największą kwotę stanowi kwota 24 miliony 800 prawie 17 tysięcy. Jest to kwota, którą omawiałam przy omawianiu wydatków majątkowych. Pochodzi ona z wycofania środków z uchwały w sprawie wydatków niewygasających i przeznaczona jest na finansowanie inwestycji współfinansowanych z Funduszu Spójności. Dalej po stronie dochodów o 3 854 000 zwiększamy plan z tytułu podwyższenia wpływów za zajęcie pasa drogowego. Po stronie dochodów wprowadzamy również dotację na kontynuację szpitala przy ulicy Szwajcarskiej w wysokości 1 956 000. O tym dochodzi już również wspominałam o 710 tysięcy. Jest to kwota, którą zaplanowaliśmy po stronie dochodów z tytułu wpływów z funduszu Gambit środków na realizację zadania system sterowania ruchem. Po stronie dochodów mamy również taką kwotę 517 tysięcy. Ta kwota stanowi dofinansowanie z Funduszu Dopłat do Budownictwa Komunalnego. Kwota ta powinna wpłynąć w roku 2006, wpłynie w roku bieżącym. Ponadto dochody zwiększamy, jak zdążyliście się Państwo zorientować, o środki, jakie wpłyną do budżetu miasta na finansowanie programów unijnych realizowanych przez placówki oświatowe i placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Obok zwiększeń dochodów mamy również zmniejszenia. Prezydent częściowo omówił już te zmniejszenia. Mianowicie pismem Ministerstwa Finansów zmniejszono miastu udział w podatku dochodowym od osób fizycznych łącznie o kwotę 8 078 000. I pismem wojewody wielkopolskiego zmniejszono, jak już wspominałam przy omawianiu wydatków, dotacje na zadania w dziale opieka społeczna. Nie powiedziałam jeszcze o jednym dochodzie. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów po stronie dochodów umieściliśmy kwotę 4 389 000. Jest to kwota zwiększająca plan subwencji na 2007 rok. W drodze autopoprawki poprawiamy zgłoszone zastrzeżenia do części tekstowej projektu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w uchwale numer SO 925 z 14 grudnia. Stwierdzone błędy w przeważającej mierze miały charakter błędów pisarskich. W niewielkim zakresie wynikały z innej interpretacji przepisów ustawowych. Pewnych zmian dokonaliśmy również w załączniku pod nazwą Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji na lata 2007 2009. Ta zmiana wynikała z odmiennej interpretacji przepisów ustawy o finansach publicznych. Przedstawię Państwu teraz wpływ zmian, które Państwu przedstawiłam, które zostały zawarte w autopoprawce na podstawowe wielkości budżetu miasta. W wyniku wprowadzonych zmian, czyli zwiększenia dochodów o 24 miliony, planujemy, że w 2007 roku do kasy miasta wpłynie kwota ponad 2 miliardy 70 milionów złotych. Natomiast w wyniku zwiększenia wydatków o kwotę 66 milionów 701 tysięcy na wydatki, na realizację wydatków bieżących i majątkowych przeznaczymy kwotę ponad 2 miliardy 174 miliony złotych. Kwota zaplanowanych wydatków w przeważającej części wraca do mieszkańców Poznania, między innymi w formie inwestycji, na które po zmianach zaplanowaliśmy kwotę ponad 715 milionów złotych. Ponieważ limit wydatków zaplanowany w budżecie na 2007 przewyższa prognozę dochodów, budżet miasta, jak Państwo widzicie, jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt po zmianach wyniesie prawie 104 miliony złotych. Jeżeli do kwoty deficytu dodamy następnie środki, jakie potrzebujemy na spłatę zadłużenia w roku 2007, niedobór środków budżetowych w 2007 roku zamyka się kwotą ponad 275 milionów. Prezydent proponuje niedobór środków sfinansować przychodami z emisji obligacji w kwocie 229 milionów złotych, kredytami i pożyczkami w kwocie 17 milionów 400, w tym 16 milionów 400 będzie pochodziło ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Będzie to kontynuacja umowy zawartej w 2002 roku. Część niedoboru zostanie sfinansowana innymi przychodami. Pod tą pozycją kryje się spłata pożyczek przez ZOZ-y, jak i również rozliczenie środków otrzymanych na programy realizowane przez szkoły w 2006 roku. Częściowo niedobór zostanie pokryty, przychodami z prywatyzacji majątku. Poproszę dalej. Właściwie ten wykres powinnam Państwu pokazać wcześniej. Ilustruje on źródła pokrycia zwiększonych autopoprawką wydatków. Jak Państwo przypominacie sobie, wydatki zostały zwiększone o kwotę ponad 66 milionów złotych. 63% tych wydatków zostanie pokryte przychodami z obligacji, 35% to jest 24 miliony bieżącymi dochodami i niecały procent zostanie pokryty innymi przychodami, które Państwu prezentowałam przy omawianiu algorytmu budżetu. Oczywiście zmiany wprowadzone autopoprawką, zmiany wprowadzone w wieloletnim planie inwestycyjnym nie pozostają bez wpływu na sytuację finansową miasta w latach 2007-2011. Konsekwencją zwiększenia wydatków w drodze autopoprawki per saldo o 42 662 tysiące jest wzrost nie tylko deficytu, ale również zadłużenia w roku 2007 roku. Planujemy, w związku z dokonaną zmianą, planujemy, że zadłużenie miasta na koniec 2007 roku powinno zamknąć się kwotą ponad 712 milionów złotych. I będzie ono wyższe w stosunku do zadłużenia na koniec 2006 roku o kwotę ponad 78 milionów złotych. Na obsługę tego zadłużenia w 2007 roku wydamy 10,2% ogólnej kwoty dochodów, to jest prawie 211 milionów złotych. 171 na spłatę rat przypadających w roku 2007 i prawie 36 milionów na obsługę odsetkową. Konsekwencją wprowadzenia zmian w WPI, o tym będzie jeszcze mowa, jest również zwiększenie zadłużenia w latach od 2008 do 2011. W kolejnych latach zadłużenie w stosunku do planowanego na moment złożenia projektów obu tych dokumentów będzie systematycznie wzrastało i tak na przykład już w roku 2008 w stosunku do projektów wzrośnie o prawie 4 miliony złotych, w 2008 o prawie 78 milionów złotych, w 2009 80 milionów złotych. I w 2011 to już będzie wzrost powyżej 82 milionów złotych. Różnie, jak Państwo widzicie, zachowują się w tym czasie wskaźniki zadłużenia. I o ile wskaźnik zadłużenia miasta, planowany wskaźnik zadłużenia miasta w 2002 roku w stosunku do planowanych dochodów planujemy, że wyniesie 34,4%, to już w następnych latach zaczyna systematycznie rosnąć. Największe zadłużenie miasta według tego wykresu przypada na rok 2010, kiedy zadłużenie osiągnie prawie 50% ogólnej kwoty planowanych dochodów. Różnie w tym okresie kształtują się również wydatki na obsługę zadłużenia. Największe wydatki, jak widać, na obsługę zadłużenia poniesiemy w tym roku. Jest to 10,2% ogólnych dochodów. W następnych latach nie przekraczają one wskaźnika 9%, można powiedzieć. Ja tyle bym miała na ten moment. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to jest cała prezentacja. W związku z tym, zgodnie z zapisami w naszej uchwale, ja teraz przedstawię opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ta opinia wpłynęła do Biura Rady w grudniu i wszyscy Państwo radni ją wtedy otrzymali, dlatego ja, ponieważ ona jest wielostronicowa, ograniczę się do przeczytania sentencji i tylko punktów, w którym są uwagi dotyczące projektu budżetu. Uchwała numer SO łamane na 952, na 11, na 15, na 2006 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu miasta Poznania na 2007 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 roku, ze zmianami w osobach: przewodnicząca Grażyna Wróblewska, członkowie Aniela Michalec i Karol Chyra, działając na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, wyraża o przedłożonym w dniu 15 listopada 2006 roku przez Prezydenta Miasta Poznania projekcie budżetu miasta na 2007 rok wraz z objaśnieniami, prognozą kwoty długu oraz informacją o stanie mienia komunalnego opinię pozytywną z uwagami zawartymi w punkcie 5. Jak wspomniałem, uzasadnienie jest dosyć obszerne, natomiast z punktu widzenia tej oceny najistotniejsze są owe uwagi, więc częściowo pani skarbnik się już do tych uwag odniosła w swoim wystąpieniu. Do przedłożonego projektu uchwały budżetowej i budżetu skład orzekający wnosi następujące uwagi. W paragrafie 3 ustęp 2 punkt 1 podpunkt A projektu uchwały wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Skład orzekający zwraca uwagę, że zgodnie z postanowieniem zawartym w paragrafie 2 ustęp 2 punkt 2 podpunkt A załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 roku w sprawie trybu przygotowania i uchwalania budżetu miasta Poznania oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Uchwała budżetowa określa wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Punkt drugi. W załącznikach do projektu uchwały 7, 8 i 9 przedstawiono rodzaje przychodów i wydatków funduszy bez podania paragrafów klasyfikacji budżetowej. Skład orzekający wskazuje, że zgodnie z artykułem 16 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody publiczne i wydatki publiczne klasyfikuje się według działów i rozdziałów określających rodzaj działalności oraz paragrafów określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatków. Środki funduszu celowego są dochodami publicznymi, a wydatki funduszu wydatkami publicznymi i winny być sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Punkt trzeci. W załączniku nr 10 zatytułowanym Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych wymieniono dotacje na działalność bieżącą. Skład orzekający zwraca uwagę, że ustawa o finansach publicznych nie przewiduje z budżetu dotacji na działalność bieżącą. Punkt czwarty. W załączniku nr 15 ustalone zostały limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2006-2008. Większość ujętych w nim zadań stanowi kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich. W powyższym załączniku wystąpiły nieprawidłowości dotyczące. I kolejno. Załącznik zatytułowano Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2006-2008 zamiast Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2007-2009. Po drugie. W załączniku planowane wydatki na 2007 i 2008 rok w niektórych pozycjach są niezgodne z kwotami ustalonymi w załączniku określającym WPI do uchwały budżetowej na 2006 rok po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 roku, na przykład zadanie budowa dróg rowerowych, budowa chodników, czy też utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Zamenhofa. W załączniku nie uwzględniono wszystkich zadań, które były zawarte w wieloletnim programie inwestycyjnym dołączonym do uchwały z dnia 24 października, ich okres realizacji był przewidziany na lata 2007 i 2008, na przykład budowa mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu, termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ-y, rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych, czy też system gospodarki odpadami. W załączniku przedstawiono zadania wieloletnie, których okres realizacji obejmuje lata 2005-2006, jednakże w załączniku określającym WPI do uchwały budżetowej na 2006 rok po zmianach dokonanych uchwałą z dnia 24 października 2006 zadania te nie są ujęte, np. zadanie budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych, czy też termomodernizacja budynku Domu Dziecka nr 1 przy ulicy Swoboda w Poznaniu. Kolejne. W załączniku przedstawiono zadania, których okres realizacji przewiduje się na lata 2007-2008, na przykład termomodernizacja budynków oświatowych miasta Poznania. Zgodnie z artykułem 166 ust. 2 punkt 4 ustawy o finansach publicznych, załącznik dotyczący wieloletnich programów inwestycyjnych winien określać wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach. Ponadto skład orzekający przypomina, że w myśl artykułu 166 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy zmiana kwot wydatków na realizację programu, projektu lub zadania, o których mowa w ustępie 1, następuje w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej ich wykonywanie. I piąta uwaga. W paragrafie 15 ust. 3 projektu uchwały budżetowej na 2007 rok zawarto upoważnienie dla prezydenta miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie na 2007 rok w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem paragrafów 401-410 oraz 411-412, 444 i wydatków majątkowych. Skład orzekający zwraca uwagę, że zgodnie z artykułem 188 ustęp 2 punkt 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić prezydenta do przekazania niektórych uprawnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast artykuł 12 ustęp 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjną prawną stanowi, że kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych oraz w planach dochodów własnych tych jednostek w granicach upoważnień przyznanych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. To były wszystkie uwagi, które były dołączone do pozytywnej opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. I w swoim wystąpieniu pani skarbnik do części z tych uwag już się odniosła. Teraz w kolejności chciałbym poprosić o przedstawienie sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, które przedstawi pan przewodniczący Wojciech Majszycki. Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Jestem w tej chwili niezmiernie szczęśliwy, że po 3 miesiącach obcowania z budżetem, bo mniej więcej tyle czasu mamy ten projekt w rękach, przystępujemy do tego ostatniego etapu, jakim jest trzecie czytanie i uchwalenie go w wersji ostatecznej. Dla wielu z nas było to zupełnie nowe zadanie, nowe wyzwanie, ponieważ przy tak odmłodzonym składzie Rady mało kto wcześniej miał do czynienia z tak złożoną materią, jaką jest budżet miasta Poznania. Podeszliśmy do tego zadania z dużą odpowiedzialnością i wydaje mi się, że po tych 3 miesiącach większość z nas czuje się już znacznie pewniej w tej materii i mam nadzieję, że znajdzie to wyraz również podczas dzisiejszych głosowań. W samym składzie Komisji Budżetu i Finansów aż 7 spośród 10 członków to są nowi radni, którzy braki swojego doświadczenia nadrobiali wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem oraz pomysłowością w rozstrzyganiu czasami bardzo trudnych kwestii. W czasie drugiego czytania, które miało miejsce w miesiącu lutym, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego spotykała się aż 6-krotnie i okazało się ostatecznie, że nawet to nie wystarczyło do tego, żeby wszystkie ze zgłoszonych poprawek do budżetu omówić w stopniu bardzo szczegółowym. Wprowadzenie drugiego czytania jako elementu czytania budżetu i uchwalania tego budżetu miało na celu wprowadzenie takiego dyskusyjnego elementu podczas obradowania nad budżetem. Z perspektywy tego zakończonego już drugiego czytania mogę stwierdzić, że narzędzie to nie do końca zostało przez radnych wykorzystane. I tutaj myślę, że warto o tym pomyśleć w kolejnych latach, ponieważ to właśnie podczas drugiego czytania radni mają możliwość głębszego uzasadnienia swoich pomysłów, wyjaśnienia intencji przy składaniu poszczególnych poprawek oraz uzasadnieniu, dlaczego sięgali do poszczególnych źródeł jako tych, z których miały być finansowane poszczególne ich pomysły. Niestety te spotkania w ramach drugiego czytania, które były otwarte dla wszystkich radnych, niestety nie stały się do końca takim forum, w związku z tym komisja spotkała się z obiektywną trudnością zaopiniowania w sposób merytoryczny wszystkich z poprawek, które zostały zgłoszone. A wiemy, analizując poszczególne projekty, że wśród zgłoszonych poprawek przez radnych było wiele bardzo ambitnych, bardzo fascynujących czasami pomysłów, które niestety z różnych względów interpretacyjnych, niewłaściwego wskazania źródeł nie mogły być do końca pozytywnie zaopiniowane. Lub też ze względów formalnych komisja się do nich nie ustosunkowywała. Z drugiej strony z satysfakcją można powiedzieć, że po analizie tych ponad 190 poprawek radni wykazali się ogromną pomysłowością. Mamy w swoim gronie bardzo dużo błyskotliwych osób, którzy będąc na bieżąco w kontakcie z mieszkańcami miasta Poznania na żywo reagują i starają się wprowadzać te pomysły w życie. Niestety budżet miasta nie zawsze pozwala na realizowanie wszystkich idei i pomysłów, a przynajmniej nie w takim trybie, aby w ramach jednego roku budżetowego wszystkie zadania udało się zrealizować. Nie wszyscy zdawali się również rozumieć to, że budżet jest tego, jest takim dużym portfelem, do którego, z którego wyjąć można tylko tyle, ile się włoży. W związku z tym nie wszystkie pomysły miały, były na tyle ugruntowane, żeby wskazywać właściwe źródła finansowania, a jak we wstępnej swojej wypowiedzi pan prezydent stwierdził, sięganie do deficytu czy do wzrostu dochodów nie zawsze jest krokiem uzasadnionym i tego typu poprawki radnych nie do końca mogły być uwzględnione. Z drugiej strony chciałem również nawiązać do tego, że po raz pierwszy radni mieli do czynienia z elektronicznym trybem składania poprawek do budżetu, co również w jakiś sposób odbiło się na jakości tych poprawek. Niektórym radnym ten tryb utrudnił życie, innym być może nawet uniemożliwił złożenie poprawek. Natomiast na pewno wiemy dzisiaj, że jest to narzędzie pomocne, które jednak będzie wymagało dalszych modyfikacji, aby intencje radnych w ramach składanych poprawek były do końca uwzględnione. W tej chwili chciałem pokrótce skomentować wyniki opiniowania poszczególnych poprawek przez Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego i rozpocznę od przedstawienia klucza, jakim posługiwała się Komisja przy opiniowaniu poszczególnych zgłoszonych poprawek. W ramach drugiego czytania postanowiliśmy negatywnie zaopiniować te poprawki, które zawierały różnego rodzaju błędy formalne, na przykład nie wskazywały konkretnych źródeł albo ich zakres wykraczał poza ramy jednego roku budżetowego. Negatywnie opiniowaliśmy również te poprawki, które wiązałyby się z naruszeniem umów, które miasto Poznań wcześniej zawarło, co wiązałoby się z naruszeniem prestiżu miasta lub czasami również karami finansowymi. W podobnie negatywny sposób byliśmy zmuszeni zaopiniować te poprawki, które w istotny sposób odnoszące się do takich źródeł finansowania, które w przypadku zaczerpnięcia z nich pewnych środków uniemożliwiłyby realizację zadań, które są już w dużym stopniu zaawansowane. Do takich zadań na przykład można zaliczyć słoniarnię czy poznańską kartę aglomeracyjną, gdzie zakres zaangażowania prac jest bardzo duży. Są zaangażowane czy wręcz przyznane określone środki unijne i w tym momencie wycofanie się z tego zadania uznaliśmy za bardzo ryzykowne, również właśnie z punktu widzenia prestiżu miasta i tego, co miasto, jakie środki i czas miasto do tej pory w te zadania zaangażowało. Negatywnie opiniowaliśmy również te poprawki, które sięgały do źródeł już wcześniej skonsumowanych, czyli martwych, tak jak pan prezydent powiedział, mamy już w tej chwili 4 miesiące od momentu, kiedy projekt budżetu został składany, w związku z tym pewne źródła w naturalny sposób uległy wyczerpaniu. No i wreszcie czas na te poprawki, które zaopiniowaliśmy pozytywnie. Niestety jest ich zdecydowana mniejszość, ale taką pozytywną opinię komisji zyskały te, które odnosiły się bezpośrednio do zagadnień związanych z promocją miasta, rozwojem gospodarczym, czyli tym, co jest szczególną troską Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Te, które odwoływały się do spójnych i logicznych źródeł finansowania oraz te, które miały charakter proinwestycyjny, to znaczy te, gdzie wydane pieniądze będą miały możliwość za jakiś czas zaowocować dodatkowymi przychodami dla miasta lub przyciągną dodatkowe inwestycje. Wreszcie bardzo dużą grupę poprawek stanowią te, w stosunku do których komisja zdecydowała się na odstąpienie od opiniowania. Do tej grupy zaliczyliśmy te, w stosunku do których komisja nie była w stanie podjąć jednoznacznej decyzji. Te, które być może od strony finansowej były poprawne, natomiast których jednoznaczne opiniowanie nie było możliwe, ponieważ nie udało się komisji dotrzeć do podstawowej, bazowej intencji wnioskującego lub też źródła były bardzo daleko od siebie, źródła finansowania były bardzo odległe od siebie merytorycznie. Na przykład gdy zadania stawiające sobie na celu rozwój kulturalny sięgały do źródeł zmniejszających wydatki na przedsięwzięcia sportowe lub też wzrost wydatków na pomoc społeczną odbywał się kosztem wydarzeń kulturalnych. W takich przypadkach, ponieważ jak powiedziałem w ramach drugiego czytania nie udało nam się dogłębnie poznać idei poszczególnych poprawek, komisja zdecydowała o odstąpieniu od opiniowania i szczerze liczę, że w przyszłym roku, bazując na tegorocznych doświadczeniach, będziemy mogli być bardziej konkretni. Również odstąpiliśmy od opiniowania tych poprawek, które sięgały do deficytu budżetowego. Tak jak pan prezydent był łaskaw wcześniej wspomnieć, sięgnięcie do deficytu leży w wyłącznych jego kompetencjach. W związku z tym tam, gdzie było to możliwe, pan prezydent, jak stwierdził, odniósł się pozytywnie do złożonych poprawek w ramach swoich autopoprawek. Również odstąpiliśmy od opiniowania tych poprawek, które jako źródło finansowania wskazywały wzrost dochodów budżetowych, szczególnie tych, gdzie nie były one wskazane w sposób konkretny. Podsumowując, spośród 196 złożonych poprawek, spośród których część została w międzyczasie usunięta, komisja zdecydowała o pozytywnym zaopiniowaniu 7, negatywnym 79 i odstąpiła od opiniowania 104 poprawek. W stosunku do wieloletniego programu inwestycyjnego złożono 34 propozycje poprawek, w tym 3 zostały zaopiniowane jednoznacznie pozytywnie, 9 negatywnie, odstąpiono od opiniowania 22. I jeszcze raz powtarzam, liczba, tak duża liczba odstąpień od opiniowania nie jest wynikiem, nie jest wyrazem negatywnej opinii komisji, ale brakiem pełnej wiedzy na temat uzasadnienia takiej poprawki i to spowodowało o tym, że nie mogliśmy jednoznacznej decyzji podjąć. I zachęcam w związku z tym do bardziej aktywnego udziału w czasie drugiego czytania budżetu roku 2008. W międzyczasie na prośbę prezydenta również Komisja Budżetu i Finansów odniosła się do wysokości zalecanej rezerwy ogólnej, do której często sięgali poszczególni radni jako źródła finansowania swoich poprawek. Przed chwilą pani skarbnik wypowiedziała się na ten temat, wyrażając opinię, że kwota 8 milionów złotych jest kwotą minimalną. Komisja dość szczegółowo przeanalizowała wysokość rezerwy ogólnej i stopnia jej wykorzystania w ostatnich 5 latach i faktem jest, że w roku 2007 wysokość tej rezerwy istotnie wzrasta w stosunku do wysokości z lat ubiegłych, ale też rok 2007 uznaliśmy za dość szczególny, dlatego że analizując wysokość wydatków i szczególnie wydatków inwestycyjnych, można stwierdzić, że wydatki inwestycyjne wzrastają w stopniu ponadprzeciętnym. Po zaprezentowanych przed chwilą autopoprawkach wiemy, że kwota inwestycji wzrośnie do 715 milionów, co stanowi ponad 70% wzrost w stosunku do roku 2006. W związku z tym, analizując nawet nieco mniejszy poziom wykorzystania rezerwy ogólnej w latach ubiegłych, stwierdziliśmy, że pozostawienie rezerwy ogólnej przy wskaźniku 0,38% jest, można uznać za zalecane, być może nawet za niskie, biorąc pod uwagę fakt, że aż 60% realizowanych inwestycji to są inwestycje drogowe, a biorąc pod uwagę wzrost kosztów materiałów budowlanych oraz usług budowlanych, można się spodziewać, że wiele środków zabudżetowanych na cele budowlane może się okazać niedoszacowane. Stąd potwierdzamy fakt, że rezerwa ogólna w wysokości 8 milionów złotych to jest ten poziom rezerwy, który powinien zostać w budżecie roku 2007 zachowany. Zdajemy sobie sprawę, że budżet w formie, w której został nam przedstawiony, nie był budżetem doskonałym. Stąd tak duża liczba poprawek, stąd tak duża liczba pomysłów jakby w sposób twórczy go poprawiających. Cieszymy się, że pan prezydent tak znaczną liczbę poprawek radnych zechciał uwzględnić w formie autopoprawek, a to znaczy, że Rada we współpracy z prezydentem będzie w roku 2007 Poznań nie chcę powiedzieć naprawiać, ale dalej rozwijać. Chciałbym w imieniu komisji podziękować tym wszystkim, którzy współpracowali z nami podczas drugiego czytania budżetu. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy podeszli racjonalnie do składanych poprawek i do swojej roli, jaką mają do spełnienia w Radzie Miasta. Pomimo bardzo dość młodego składu Rady, chciałem zwrócić uwagę, że duża liczba zgłaszanych poprawek to były poprawki, które odnosiły się do kwestii merytorycznych i inwestycji, które miastu Poznaniowi są szczególnie potrzebne. W dużej mierze starajmy się zwracać uwagę nie na głosy tych, którzy najgłośniej krzyczą, ale tych, którzy czasami w ciszy i pocie czoła bardzo ciężko pracują, płacąc podatki dla Poznania i liczą na to, że reprezentując ich interesy, będziemy pieniądze przez nich wpłacane w jak najbardziej racjonalny sposób wydawać. W końcu nie po to wybrali oni Poznań jako miejsce swojego zamieszkania, pracy czy nauki, aby ich wysiłek na rzecz miasta był marnowany i w tym jakby powinniśmy rozumieć swoją rolę. Za chwilę budżet roku 2007 przestanie być plikiem dokumentów, a stanie się rzeczywistością. Jesteśmy już po 2 miesiącach roku 2007. Tworzymy pewnego rodzaju nową historię, a mam nadzieję, że również tworzymy lepszą przyszłość naszego miasta. Jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, ale jednocześnie, co podkreślam w nazwie, rozwoju gospodarczego, chciałbym poprosić wszystkich radnych, aby szczególnie postarali się poprzeć te zaplanowane przedsięwzięcia w ramach budżetu i zgłoszonych poprawek, które promują właśnie ten rozwój gospodarczy. W szczególności chcielibyśmy zarekomendować budowę bezpłatnej, bezprzewodowej sieci internetowej w Poznaniu, dofinansowanie portu lotniczego celem rozszerzenia siatki połączeń oraz zwiększenie środków na promocję miasta Poznania. Oczywiście nie ma się co łudzić, że w ciągu jednego roku zrewolucjonizujemy Poznań i w istotny sposób zmienimy jego oblicze. Mieliśmy zbyt mały czas do tego, żeby się merytorycznie ustosunkować do zaprezentowanego nam projektu budżetu, tym bardziej, że jak powiedziałem, większość z nas ma do czynienia z budżetem dużego organizmu miejskiego po raz pierwszy. Natomiast na pewno trzeba uszanować to, że w swoich poprawkach radni złożyli jakby, dali wyraz swoim marzeniom, swoim oczekiwaniom co do miasta i oczekiwaniom wyborców. Jeżeli nawet z różnych względów różne poprawki nie zostaną w budżecie roku 2007 nie zostaną uwzględnione, to chciałbym, żebyśmy się nie smucili z tego powodu, tylko żebyśmy bardziej rzetelnie, poważnie i z jeszcze większą uwagą podeszli do prac nad budżetem roku 2008. W końcu nasza kadencja potrwa do roku 2010, także będziemy mieli jeszcze kilka okazji do tego, żeby swoje pomysły wprowadzać. A te doświadczenia, które zebraliśmy, często negatywne, często polegające na tym, że złożone propozycje nie były do końca przygotowane, niech zaowocują tym, że gdyby nasza kadencja będzie się kończyć, będziemy żyli w piękniejszym, lepiej zorganizowanym i fajniejszym mieście. Myślę, że na zakończenie tylko chciałem powiedzieć, że Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego będzie właśnie w roku 2008 starała się bardzo ściśle współpracować zarówno z radnymi, jak i z prezydentem, poszukując dodatkowych źródeł finansowania, ponieważ te wszystkie marzenia wyrażone przez radnych w poprawkach, które nie mogły być zrealizowane, no w dużej mierze nie mogły być zrealizowane, dlatego że budżet miasta jest taki, jaki jest. Na poziom dochodów mamy wpływ dość ograniczony, w związku z tym bez sięgnięcia do poważnych zewnętrznych źródeł finansowania większości ambitnych planów nie dałoby się zrealizować. Także rok 2008 musi być rokiem pracy nad tym, żeby do tych źródeł móc w sensowny i odpowiedzialny sposób sięgnąć. I misją naszej komisji na ten rok chciałbym, żeby uczynić to, by Poznań przestał być miastem między Berlinem i Warszawą, a w końcu Polska stała się właśnie tym krajem, w którym leży Poznań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Po tej prezentacji przystąpimy do debaty. Ja już w tej chwili chciałbym Państwu zaproponować taki sposób dzisiaj postępowania, że za chwileczkę zapytam, kto chciałby zabrać głos w imieniu klubów. Następnie otworzę debatę indywidualną. Natomiast po zakończeniu czy wyczerpaniu debaty przystąpimy do procedowania nad kolejnymi poprawkami i wtedy już będziemy wykorzystywali nasze komputery między innymi. Wtedy chciałbym, żeby w sprawach konkretnych poprawek ograniczyć się do wypowiedzi za lub przeciw konkretnej poprawce i nie prowadzić już wtedy bardzo szczegółowej debaty. Natomiast żeby odbyć debatę wspólną dla całego projektu budżetu w tej chwili. Pan radny Michał Grześ w tej chwili już w imieniu klubu, czy... Proszę włączyć mikrofon panu radnemu Michałowi Grzegorzowi.
Ja mam pytania do tego, co pan przewodniczący powiedział, to znaczy rozumiem, że nie przewiduje się wystąpień w imieniu komisji, bo tego pan nie powiedział i to trochę dziwna procedura, natomiast również debatowanie nad poprawkami, głos za i przeciw, myślę, że to nijak się ma do procedowania w naszej Radzie, bo rozumiem, że po pierwszym wystąpieniu w sprawie uchwały budżetowej, które trwa 10 minut, potem możemy zabierać głos po 2 minuty każdy i każdy może zabrać głos przy każdej poprawce. Natomiast głos za i przeciw no, jest pewnym nowum, muszę powiedzieć. Także dwa pytania. Skąd się wziął się pomysł jeden głos za, jeden głos przeciw i skąd się wziął pomysł, że w imieniu komisji nie ma wystąpień?
Jeśli chodzi o głos za, głos przeciw, jeśli pamięć mnie myli, to przy każdym budżecie, przy poprawkach konkretnych w ten sposób postępowaliśmy, więc to nie jest nowum. Natomiast w imieniu komisji oczywiście za chwilę zapytam, kto w imieniu komisji chciałby opinię przedstawić. Także to jest moje niedopatrzenie. W związku z tym w tej chwili zapytam, kto w imieniu Komisji Rady Miasta chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. W imieniu komisji pan radny? Tak? W imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej pan radny Michał Grześ.
Oczywiście komisja nie ustosunkowała się jeszcze do autopoprawek przyjętych przez pana prezydenta, ponieważ one dzisiaj do nas trafiły. Jednak chciałem przedstawić państwu, czym komisja się zajmowała oraz tym, myślę, pewnymi rzeczami, które mnie zaskoczyły. Jako szefa komisji i myślę, że również członków komisji. Oczywiście będę na pewno wyrazicielem wszystkich członków komisji, jeśli podziękuję za autopoprawki przyjęte przez pana prezydenta dotyczące dróg. Nie ukrywam, że drogi są jednym z priorytetów komisji, co było widać w poprawkach. Poprawki, które nasza komisja zgłosiła, są to milionowe, dotyczące budowy dróg osiedlowych, budowy dróg krajowych, wojewódzkich, remontów dróg, jak też naprawy i jak też sterowania ruchem. I tutaj muszę powiedzieć, że wielkie moje osobiste zdziwienie, ale i też jako szefa komisji wielkie uznanie dla pana prezydenta, że gro tych poprawek zostało przyjęte. Intencją komisji było nie pogarszanie przede wszystkim stanu dróg w mieście Poznaniu. Komisja chciała doprowadzić do takiego stanu, byśmy mogli za parę lat właściwie tylko na bieżąco utrzymywać drogi. To na pewno przy autopoprawkach, które pan prezydent przyjął, się nie uda, ale na pewno poprawi się stan naszych dróg w mieście Poznaniu. Również komisja wyrażała ubolewanie z racji opóźnień w stosunku do zarządzenia pana prezydenta z poprzedniej kadencji odnośnie budowy dróg osiedlowych, tych na osiedlach, gdzie najbardziej mieszkańcy czekają czasami kilkadziesiąt lat na budowę drogi przed swoją posesją. Tutaj również możemy podziękować za to, że pan prezydent ujął. Czy będzie to kwota wystarczająca, czy nie? Myślę, że spotkamy się jako komisja jeszcze w przerwę i to przeanalizujemy. I również sterowanie ruchem, jak najbardziej zwiększenie środków na sterowanie ruchem i stworzenie tego bardziej ruchu płynnego, myślę, że również naszą komisję zadowala. Ubolewamy, myślę, że komisja będzie ubolewać, gdyż poprawki były jednogłośnie przyjęte dotyczące ogrodu zoologicznego i palmiarni. Myślę, że w przerwę spotkamy się z panem prezydentem i chcielibyśmy usłyszeć argumenty pana prezydenta, dlaczego z jednej strony wydajemy miliony na słoniarnię, a z drugiej strony nie potrafimy wydać kwoty kilkuset tysięcy, właściwie 200 000 złotych na to, by w palmiarni poznańskiej były rośliny z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko na przykład domowe fikusy. To byśmy chcieli usłyszeć, być może argumentację pana prezydenta komisja przyjmie. Również komisja w swoich poprawkach zwróciła uwagę na pensje w palmiarni poznańskiej, jak również w ogrodzie zoologicznym. Nie zwiększaliśmy jej znacznie, symbolicznie o 1%, by pokazać, że te pensje przynajmniej odbiegają od średniej w mieście. Jeżeli tak nie jest, również oczekujemy informacji od pana prezydenta, że tutaj komisja minęła się z prawdą. Ważną poprawką był remont ogrodzeń w ogrodzie zoologicznym. Naszym zdaniem to, że dzisiaj różne zwierzęta chodzą ze zwiedzającymi po drodze dla pieszych, nie jest najlepszą wizytówką ogrodu zoologicznego. Jeżeli tak nie jest i jeżeli to ogrodzenie nie jest potrzebne, co pan prezydent nie przyjął, to również prosimy, zapraszamy na posiedzenie komisji i również, jeżeli oczywiście pan przewodniczący wyrazi taką zgodę na posiedzenie komisji w ciągu dzisiejszego dnia, no ponieważ wcześniej nie mogliśmy się ustosunkować do autopoprawek pana prezydenta, to byśmy prosili o ustosunkowanie się. I to jest taka pierwsza sprawa, którą na gorąco możemy przeanalizować i na pewno duży plus dla pana prezydenta, myślę, że będę wyrazicielem wszystkich członków komisji, za autopoprawki związane z drogami. Drogi w mieście są najważniejsze i nic tak nie cieszy jak dobre drogi w mieście. I to jest wizytówka miasta. Druga sprawa, którą tu już chciałem poruszyć jako szef komisji. Sprawa słoniarni. Inicjatorem słoniarni była między innymi Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta poprzedniej kadencji. To była inicjatywa komisji, kiedy dowiedzieliśmy się, że wielce zasłużona nie tylko dla ogrodu zoologicznego, ale również dla miasta Poznania słonica Kinga odeszła. Wówczas wyraziliśmy jako komisja duże zaniepokojenie, że ogród zoologiczny bez słonia no nie jest ogrodem zoologicznym. Stąd nasze stanowisko, wsparte jeszcze przez dyrekcję ogrodu zoologicznego, wyliczeniem, że taka słoniarnia to jest koszt około 12 milionów złotych i jak gdyby również z potwierdzeniem tego, że 6 milionów możemy uzyskać dotacji Unii Europejskiej. No oczywiście wszyscy członkowie komisji byli jak najbardziej. Również wprowadzanie takich zapisów do WPI, gdzie była mowa właśnie o takim warunku, spotkało się z uznaniem radnych. Przy budżecie dowiedzieliśmy się, że ta słoniarnia będzie kosztować trochę więcej i oczywiście teraz merytorycznie powinna powstać, no bo ogród zoologiczny, albo likwidujemy ogród zoologiczny, albo mamy ogród no przynajmniej ze słoniem, który jest w ogóle na znakach drogowych dojazdu do ogrodów zoologicznych, właśnie jest słoń. Także trudno by było mieć ogród zoologiczny bez słonia. Ale czy nie uważa pan prezydent, że jest to pewna niezręczność, że no, decyzja ta zapadła tak naprawdę poza radnymi? Ile ma kosztować ta słoniarnia? Ile dostaniemy pieniędzy na tę słoniarnię? Że komisja, która była inicjatorem tej inwestycji, dowiedziała się no, trochę właściwie tylnymi drzwiami. Czy nie uważa pan prezydent, że ta sprawa powinna być przedyskutowana wcześniej z komisją, by również nie było dzisiaj strachu chociażby takiego, że może no, gdzieś w jakiejś poprawce słoniarnia zostać zdjęta mimo zaawansowanych prac. I druga taka sprawa to jest karta aglomeracyjna. Karta aglomeracyjna moim zdaniem jak najbardziej dotyczy Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. To między innymi komunikacja jest w gestii Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. I no, myślę, że też pewnego rodzaju informacja o karcie aglomeracyjnej, która trafiła do nas poprzez budżet, jeszcze niezbyt, właśnie nadal nie mamy tak naprawdę pełnej informacji o karcie aglomeracyjnej, no też jest to wprowadzenie zadania tylnymi drzwiami. Nawet nie było próby pytania się radnych o to, czy jest to dobry pomysł, czy warto się o to starać, czy co da Poznaniowi. Nie było w ogóle żadnej dyskusji. Karta aglomeracyjna została wprowadzona poza merytoryczną komisją, poza dyskusją w komisji na ten temat. A przecież ten projekt nie powstał w okresie międzywyborczym. Myślę, że ten projekt był dużo, dużo wcześniej przygotowywany i ani w poprzedniej kadencji, ani w tej na ten temat nie mówiono. Myślę, że dobrze by było, gdyby wszelkie projekty tego typu, by uniknąć potem dyskusji, no jednak były wcześniej przedyskutowywane na merytorycznych komisjach. I to jako szef komisji bardzo to pana prezydenta na przyszłość proszę. I trzecia sprawa to jest to, co mnie osobiście zaniepokoiło podczas obrad komisji, a potem zostało to popierane jak gdyby w formie plotek, które mam nadzieję pan prezydent zdementuje, ale wczoraj wszyscy dostaliśmy dzięki panu przewodniczącemu Rady Miasta, za co bardzo dziękuję, że również tego typu korespondencje otrzymujemy, mail, w którym, no powiem szczerze, jest to bardzo mail zaskakujący. Również mnie zaskakuje jako szefa komisji i myślę, że również państwa radnych. Otóż plotka głosi, że dyrektorzy, którzy chętnie współpracowali z komisją, zwłaszcza Komisją Gospodarki Komunalnej i wskazywali pewne potrzeby, no zostali wezwani na dywanik i jak gdyby zwrócono im uwagę za niestosowne zachowanie w stosunku do szefa, jakim jest pan prezydent. Mam nadzieję, że to jest plotka, mam nadzieję, że pan prezydent odpowie na to pytanie, ale jeżeli tak było, to ja sobie nie wyobrażam pracy przy następnym budżecie, o której tak tutaj pan przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, no jak gdyby no, zachwalał, że ta praca będzie bardzo pozytywna. Myślę, że jest to tylko plotka, chociaż z drugiej strony również ubolewam nad zachowaniem pełniącego obowiązki dyrektora usług komunalnych, gdy jakiekolwiek pytanie z naszych ust padało w stosunku do niego, on po prostu nie odpowiadał. Uśmiechał się i nic nie mówił. Myślę, że może być to świadectwem tego, że wolał nie ryzykować, bo powie za dużo i się narazi. A być może po prostu nie miał nic do powiedzenia, bo jak słyszałem, ma być tam nowy konkurs. Ale taka współpraca z komisją, w której dyrektor nie powie ani słowa, wydaje mi się również za niewłaściwą. No oczywiście możemy się zastanowić, czy lepiej, żeby dyrektor wprowadzał nas w błąd i mówił oględnie, czy będziemy się zastanawiali nad tym, czy lepiej niech nic nie mówi. No, dyrektor Flugel ZKZL-u na pytanie komisji, czy są potrzebne jakieś pieniądze na budowę mieszkań, na remonty mieszkań, tradycyjnie już od wielu lat odpowiada, że absolutnie żadnych pieniędzy nie potrzebuje, dostał tyle ich, ile chciał i wszystko, co dostał, jest w stanie nam wydać i na pewno będzie super. Też może być taka odpowiedź, chociaż z drugiej strony, kiedy na dyżurze przychodzą mieszkańcy i informują o tragediach, jakie wiążą się z brakiem mieszkań, to zastanawiam się, czy faktycznie ta odpowiedź jest taka, jaką powinniśmy usłyszeć. No i na koniec do tego maila, ponieważ dzisiaj po mailu, który otrzymaliśmy dzięki panu przewodniczącemu Rady Miasta, panu Ganowiczowi, za co jeszcze raz dziękuję, bo ja powiem szczerze, zawsze miałem trochę osobisty strach, że pan przewodniczący jest narzędziem prezydenta w Radzie Miasta, a jednak dzięki temu mailowi pokazał swoją pełną niezależność, za co jeszcze raz panu przewodniczącemu dziękuję. Odczytam treść, którą zapewne wszyscy radni znamy. Przesyłamy w załączeniu zestawienie poprawek komisji, klubów i radnych do projektu budżetu miasta uwzględnionych przez prezydenta miasta. Uprzejmie prosimy o skorygowanie państwa opinii. Mail jest do dyrektorów wydziałów, jak się zdążyłem zorientować. Uprzejmie prosimy o skorygowanie państwa opinii w zakresie złożonych poprawek, w szczególności skorygowanych opinii dotyczących poprawek nieuwzględnionych lub uwzględnionych w części. Skorygowanie przez państwa opinie będą stanowić oficjalne stanowisko prezydenta i trafią do radnych miasta Poznania. Prosimy o pilne dokonanie korekt opinii do końca dzisiejszego dnia, to jest do 22 lutego do godziny 16. W związku z tym, panie prezydencie, jako szef komisji, która chciałaby pracować merytorycznie, wszyscy członkowie naszej komisji chcą pracować merytorycznie, chcą mieć jak największą wiedzę o mieście i chcą również być traktowani poważnie. Czy w związku z tym, panie prezydencie, są dwie opinie odnośnie poprawek zgłoszonych przez radnych? To to znaczy, czy najpierw dyrektorzy wydziału opiniują szczerze panu prezydentowi zaprezentowane przez radnych poprawki i komisje, a potem, kiedy pan tych poprawek nie przyjmuje, to wydaje polecenie odnośnie nieszczerego oceniania tych poprawek, bo jako szef komisji byłbym tym mocno zaniepokojony. Co znaczy ten list elektroniczny? Co znaczy? To znaczy, że ma być zmiana opinii dyrektorów, że pan prezydent jest informowany o swoich zdarzeniach, o poprawkach merytorycznie, tak jak fakty mają, a następnie dla potrzeb, ponieważ pan prezydent nie uchwalił, dla potrzeb sesji budżetowej dyrektorzy mają wymyślać tak, żeby te poprawki są do niczego. No, wydaje mi się, że ten mail budzi duże zaniepokojenie. A pragnę przypomnieć, że poza Komisją Oświaty, która ma 40% budżetu, Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej jest jedną z najpoważniejszych komisji i myślę, że właśnie pod względem kwot złożonych przez nas do budżetu, no są to olbrzymie kwoty. I myślę, że dyskusja nad poprawkami, które komisja złożyła, powinna być szczera i merytoryczna, a nie taka, jaka jest wygodna panu prezydentowi. Mam nadzieję, że to wszystko pan prezydent wyjaśni dla dobra dalszej współpracy radnych z panem prezydentem. Ja jeszcze raz podkreślam, że mogę dzisiaj w ciemno powiedzieć, że radni komisji na pewno są zadowoleni z poprawek przyjętych w sprawie drogownictwa. Mam nadzieję, że pan dyrektor Zarządu Dróg Miejskich na dywaniku w tej sprawie nie był, że nam trochę powie, a może lepiej nic już nie powiem, bo jeszcze się narazi pan dyrektor. Ale w każdym razie za te autopoprawki dziękuję. Natomiast o resztę rzeczy prosiłbym o wyjaśnienie w celach dalszej naszej współpracy z panem prezydentem.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może nadrobię moje przeoczenie. Opinie komisji, które dotarły na kartach obiegowych. Ja tego nie czytałem, ponieważ większość komisji zgłosiła poprawki, czyli ta opinia jest, ale żeby było wszystko, przeczytam. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała projekt uchwały budżetowej pozytywnie, 5 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, jak słyszeliśmy, złożyła poprawki do projektu budżetu. Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji również złożyła poprawki do projektu budżetu. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała projekt pozytywnie. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zgłosiła poprawki do projektu budżetu. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zgłosiła poprawki. Podobnie Komisja Kultury i Nauki. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki również zgłosiła poprawki. Natomiast Komisja Samorządowa zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie, 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. A sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego wszyscy państwo radni przed chwileczką wysłuchali. Czy w imieniu pozostałych komisji ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę takich zgłoszeń, zatem czy w imieniu klubów radnych ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Tak, pan radny Wojciech Kręglewski w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej, potem pan radny Antoni Szczuciński w imieniu klubu Lewica i Demokraci. A jako trzeci pan Przemysław Foligowski w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Z natury jestem duchem polemicznym i zdecydowanie lepiej mi się występuje, odnosząc się do wystąpień. Pierwszy raz jestem niestety w takiej sytuacji, w której jako przewodniczący większościowego klubu w Radzie Miasta Poznania, to ja muszę być na tego zająca. Postaram się z tej roli wywiązać w sposób wystarczający, aby zaprezentować stanowisko mojego klubu. Tak się składa, że zawsze w pierwszym roku kadencji Rada Miasta Poznania debatuje nad budżetem, na który specjalnego wpływu w momencie kształtowania nie miała. Otrzymuje w wianie dokument, który ze całym dobrodziejstwem inwentarza musi rozpatrzyć i zaakceptować, mając jakby ograniczone możliwości co do kształtowania struktury tego budżetu. W pełni świadomi tej sytuacji Klub Platformy Obywatelskiej starał się tak pracować nad tym budżetem, żeby tej struktury zaproponowanej przez pana prezydenta nie rujnować, wprowadzając takie poprawki, które ogólną ideę budżetową, aby utrzymać w ryzach zadłużenie miasta, utrzymać. Jesteśmy w pełni świadomi, że najbliższe lata są dla miasta bardzo ważne w związku z uruchomieniem znacznych środków z funduszy europejskich. I jesteśmy świadomi, że jako miasto musimy być zdolni do zaabsorbowania w pełni tych środków. Nikt nam nie daruje, jeżeli utracimy jakąkolwiek szansę na zaabsorbowanie środków unijnych, które będą do naszej dyspozycji. W związku z tym podzielamy tą ostrożność, aby tak kształtować plan finansowy, aby w każdej chwili być gotowy podjąć rękawice i wyciągnąć rękę po te pieniądze, które będą do naszej dyspozycji. Ale jednocześnie nie chcieliśmy zrezygnować z pewnych priorytetów, które sygnalizowaliśmy zarówno w kampanii wyborczej, jak już w trakcie pierwszych debat na forum Rady Miasta obecnej kadencji. Dla nas takimi najważniejszymi priorytetami to jest przede wszystkim wizerunek miasta Poznania i działania marketingowe miasta w zakresie poprawy tego wizerunku w celu uzyskania tą drogą większego zainteresowania zewnętrznych inwestorów i podniesienia atrakcyjności miasta Poznania. Druga grupa problemów to są problemy komunikacyjne miasta Poznania. Chcieliśmy zasygnalizować w ramach możliwości obecnego budżetu pewne kierunki, które powinny przyświecać generalnie planowi związanemu z realizacją głównych układów komunikacyjnych miasta Poznania. Wrócę do szczegółów za chwilę. Problemy następne to problemy bezpieczeństwa. Problemy bezpieczeństwa ogólnie rozumianego, czyli tego związanego z odpowiednim zabezpieczeniem bezpieczeństwa mieszkańców przez służby do tego powołane, policję municypalną, straż pożarną, ale również tego bezpieczeństwa, które wynika z właściwych inwestycji, bo do spraw bezpieczeństwa również możemy zaliczyć bezpieczeństwo rowerzystów na drodze i układ ścieżek rowerowych, które służą rowerzystom do przemieszczania się po mieście Poznaniu. Jednocześnie chcieliśmy podkreślić w tych sugestiach, o których za chwilę będę mówił, również to, co było dla nas najważniejsze w kampanii wyborczej, czyli wybicie się Poznania na centrum metropolitalne, czyli zasygnalizowania pewnych kierunków, pewnych projektów, które będą zmierzać do tego, żeby zacząć myśleć o Poznaniu w charakterze metropolii, w kontekście metropolii, że Poznań to nie tylko gmina Poznań, ale cały pierścień otaczających Poznań gmin, jak również i region wielkopolski, którego Poznań jest centrum. Odniosę się do konkretnego przykładu. Jak w Kobierzycach pod Wrocławiem mówiono o uruchomieniu inwestycji, to proszę zwrócić uwagę, że w całej Polsce mówiono o inwestycji we Wrocławiu. Natomiast jak pod Poznaniem, na przykład w Tarnowie Podgórnym, powstawały ogromne inwestycje przemysłowe, nikt nie mówił, że to są inwestycje poznańskie. Tą opcję musimy zmienić, dlatego że równie ważne jest lokowanie wielkich inwestycji służących Poznaniowi wokół Poznania, niekoniecznie w całym Poznaniu. W tym budżecie jest to kwota symboliczna. przedstawi ten pomysł pan przewodniczący Wojciech Majszycki, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Ja sądzę, że państwo się zgodzicie z naszym punktem widzenia i poprzecie tą sugestię. Również istotne z naszego punktu widzenia, już wracając do szczegółów, jest ustalenie właściwych priorytetów w zakresie głównych inwestycji drogowych miasta Poznania. Jeżeli zaczęliśmy Aleję Polską i udrożniliśmy w części układ komunikacyjny łączący ulicę Grunwaldzką z ulicą Dąbrowskiego, to aż się prosi o to, żeby jak najszybciej uzyskać efekt docelowy, czyli zamknąć cały układ komunikacyjny, bardzo istotny, od ulicy Grunwaldzkiej aż do ulicy Dąbrowskiego. Bo co z tego, że mamy piękne, w tej chwili piękny bypass, który łączy Bukowską z Dąbrowskiego, jak ten cały korek z ulicy Dąbrowskiego przeniósł się na odcinek pomiędzy ulicą Bukowską a ulicą Grunwaldzką. Musimy iść za ciosem. Wprawdzie nie mamy odniesienia w budżecie do tej kwoty, ale będziemy wnioskować i liczymy na wasze poparcie o przyspieszenie inwestycji WPI dotyczące połączenia ulicy Bukowskiej z ulicą Grunwaldzką, zmodernizowaną ulicą Bułgarską. Liczymy na to, że tutaj znajdziemy zarówno zrozumienie państwa radnych, jak i zrozumienie pana prezydenta. Ze zrozumieniem przyjmujemy zwiększenie środków na modernizację ulicy Bukowskiej. Zresztą tu jest jakby ta sama idea. Rozpoczęliśmy bardzo dobrze, wybudowaliśmy część ulicy Bukowskiej na wysokości obiektów handlowych King Cross i aż się prosi o kontynuację przynajmniej do lotniska, aby ten postulat dobrego skomunikowania z lotniskiem przynajmniej na tym odcinku uzyskać. W związku z tym autopoprawka prezydenta, aby zwiększyć te środki, została przez nas przyjęta ze zrozumieniem i cieszymy się z tego rozwiązania. Jednocześnie przyjmujemy z zadowoleniem nasz wniosek o to, aby rozpocząć poważnie rozmawiać i inwestować w rozwiązanie komunikacyjne ulicy Świętego Wawrzyńca. Temat, który jest tak stary, jak stary jest samorząd, odnowiony samorząd po 90 roku. Ta ulica Świętego Wawrzyńca towarzyszy debatom Rady Miasta Poznania z kadencji na kadencję. A proszę zwrócić uwagę na jedno. Bardzo poważnie zaczęliśmy myśleć i realizować skądinąd bardzo dobry projekt traktu królewsko-cesarskiego. Wszelkie prace planistyczne, które komisja, którą przewodzę, podejmuje, zmierza do tego, żeby stworzyć naturalny trakt, który będzie łączył tak w ogólnym zamyśle Śródkę poprzez Ostrów Tumski, będzie się kończyć na kościele świętego Floriana. Nie wyobrażam sobie realizacji tego traktu królewsko-cesarskiego, jeżeli nie wyciszymy ruchu samochodowego w ulicy Dąbrowskiego w tym odcinku śródmiejskim. Nie wyobrażam sobie atrakcyjności tego traktu, jeżeli utrzymamy ten status quo. A w jaki sposób możemy wyciszyć ruch w ulicy Dąbrowskiego? Jedynie poprzez realizację odkładanej ulicy Świętego Wawrzyńca. Cieszę się, że rozpoczęliśmy drobną kwotą przeznaczoną na opracowanie koncepcji, ale nasz wniosek idzie dalej. W związku z tym w WPI wnioskujemy o konkretne kwoty w roku 2008 i 2009, aby te dyskusje wreszcie stały się ciałem i żeby ta ulica przynajmniej w ograniczonym zakresie jednego pasa ruchu przeznaczonego choćby dla ruchu samochodów osobowych została zrealizowana. Problem następny to problem respektowania pewnych reguł dotyczących współpracy z samorządami osiedlowymi. Tu również z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że nie musimy sięgać po poprawkę, bo prezydent zdecydował się powiększyć środki przeznaczone na realizację dróg lokalnych i osiedlowych. Ja sądzę, że dokument, który powstał w wyniku współpracy z samorządami osiedlowymi, który przyjął formę zarządzenia prezydenta dotyczącego harmonogramu realizacji dróg lokalnych i osiedlowych, jest swoistego rodzaju umową społeczną. Jeżeli wspólnie z radami osiedlowymi zapisaliśmy pewną hierarchię i lata, w których te ulice będą realizowane, to powinniśmy uczynić wszystko, prezydent powinien uczynić wszystko, żeby te zapisy zostały w pełni dotrzymane. W związku z tym należy zrobić wszystko, aby te opóźnienia, które powstały, zostały nadrobione i żeby trzymać się tego harmonogramu, który został ustalony. Powtarzam, jest to swoistego rodzaju umowa społeczna, której należy dotrzymać, żeby miasto było w tym partnerstwie wiarygodne. Zatrzyma to między innymi również to zniechęcenie, które się wkrada w samorządy lokalne, gdzie ci działacze zaczynają powolutku powątpiewać, czy cokolwiek w tym mieście tak naprawdę od ich pracy społecznej zależy. To są takie elementy drobne, które pokazują, że jednak ich zdanie się liczy, że w jakiś sposób zamierzamy poważnie traktować ich czas, ich pracę społeczną wnoszoną również w dobro tego miasta. Zapoznaliśmy się wnikliwie ze wszystkimi poprawkami złożonymi do budżetu. Ja sądzę, że pierwszy raz w ogóle w historii swojej obecności w Radzie uczestniczyłem w tak skrupulatnej analizie wszystkich poprawek, zarówno w trakcie prac Komisji Budżetu i Finansów i Rozwoju Gospodarczego, jak i również w pracach mojego klubu. Wiele z tych rzeczy zaproponowanych przez radnych, przez komisję są z gruntu słuszne i tak na zdrowy rozum chciałoby się te rzeczy poprzeć. Natomiast zważywszy na ilość tych poprawek, a przede wszystkim wagę finansową tych poprawek, serce mówi jedno, niestety rozsądek mówi drugie. Zwłaszcza kiedy pomysłodawcy sięgają do źródeł niekoniecznie rozsądnych. Ja z przykrością stwierdzam, że ulubionym źródłem finansowania pomysłów Komisji Kultury i Nauki jest podatek od nieruchomości. Mimo, że właściwie większość tych poprawek, które Komisja Kultury i Nauki złożyła, jest ze wszech miar słuszna i godna poparcia. Niestety sięganie do tego źródła bez znajomości uwarunkowań, bo ja nie czuję się na siłach, że nie mając jakby dokumentów źródłowych, nie mając jakby tych danych źródłowych, polemizować z tym, który projekcje podatku od nieruchomości w budżecie zaprojektował. Ja szanuję wiedzę tej osoby, czy tej grupy osób, która to przygotowała, bo wiem, że ten szacunek wynika ze znajomości tematu. Oczywiście, możemy tutaj pohasać sobie i na zasadzie takiej dowolnej kształtować według naszego widzimisia to źródło budżetowe, ale nie sądzę, żeby to była droga właściwa. Również mój klub uznał, że sięganie po fundusze przeznaczone na słoniarnię i kartę aglomeracyjną nie zyska naszego poparcia z prostego względu. To, co już powiedział pan przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Jeżeli chodzi o słoniarnię, jest to projekt, który właściwie w tym roku ma być finalizowany. Projekt, który jest obawiany i przybliżany od ostatnich bodajże 4 lat. W momencie, kiedy już zostały podpisane wszystkie dokumenty, łącznie z partycypacją Unii Europejskiej, troszeczkę jest moim zdaniem nierozsądne rezygnowanie z tego pomysłu. Natomiast karta aglomeracyjna, chciałbym powiedzieć, że w tym pomyśle miasto Poznań ma swoje skromne 15%. Pozostała część budżetu to są środki unijne i tak naprawdę wyciągnięcie choćby złotówki z tej kwoty rujnuje cały projekt. Projekt szkoły idący w kierunku, do którego jako klub zmierzamy, żeby uczynić z Poznania centrum metropolitalne. Ta karta aglomeracyjna przybliży tą ideę współpracy, ścisłej współpracy miasta Poznania z gminami ościennymi i gorąco ten projekt popieramy. Przepraszam za moje zbyt przydługie wystąpienie, bo jeszcze zdałoby się wiele rzeczy powiedzieć. Klub zaproponuje 8 poprawek na łączną kwotę 3 600 000 zł. Liczymy, że prezydent nie będzie miał nam tego za złe i w konkretnych już dyskusjach, kiedy będziemy przedstawiać nasze stanowisko odnośnie tych poprawek, przychyli się do naszego stanowiska. Jeżeli nie, jesteśmy zdecydowani głosować za przyjęciem tych poprawek. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni, szanowni goście. Chciałbym skupić się w swoim wystąpieniu na pewnych argumentach związanych z oceną budżetu miasta Poznania na rok 2007. Bowiem w sytuacji klubu, który jest klubem mniejszościowym w odróżnieniu od klubu Platformy Obywatelskiej, możemy przekonywać państwa pewnie głównie argumentami, a nie tylko sposobem głosowania. Więc próbujemy podejść do tego budżetu w taki właśnie sposób. Ale zacznę od odniesienia się do jednej myśli, którą mój szanowny przedmówca wygłosił, mianowicie do tego, że trzeba tą opcję myślenia o mieście zmienić. Cieszę się, że to zostało tutaj powiedziane. Tak, trzeba wyjść od realnego spojrzenia na miasto, jego siłę, na aglomerację i bez względu na to, kto rządzi miastem, czy zaprzyjaźniony prezydent, czy też nie, patrząc na siłę miasta, spróbować to miasto rozwijać. Taki sposób spoglądania będziemy prezentowali i także w tym wystąpieniu spróbuję argumenty na rzecz takiego sposobu sformułować. Zastanawiałem się, jak ocenić ten budżet. Przydarza się bowiem, że budżet oceniamy, a to wedle strategii rozwoju miasta, która jest obowiązującym dokumentem, a to wedle programu rozwoju miasta. Ale ponieważ ostatnio modnym jest porównywanie miasta Poznania z Wrocławiem i Krakowem, to pomyślałem sobie, spróbujmy porównać te budżety. To nie jest proste. Wszak są one różne metodologicznie. We Wrocławiu na przykład pieniądze z biletów miejskich i z czynszu płaconego przez lokatorów wchodzą do kasy miejskiej, a ISPA jest realizowana w ramach zadania miejskiego. W Krakowie bilety MPK w taki sposób wchodzą do budżetu. My w tym roku mamy specyficzne podejście w związku z wpływem pieniędzy z Aquanetu. Policzyłem porównywalne budżety tych miast. Oto proszę państwa, trzy duże aglomeracje, trzy duże miasta, liczba mieszkańców, co ma duże znaczenie, jak sądzę, dla porównania i dochód w tych miastach policzony wedle reguł porównywalnych z odliczeniem tego, czego nie ma u nas i u nas z odliczeniem tego, czego nie ma w budżetach innych miast. Niżej kursywą wpisałem, jaki to jest dochód budżetu miasta na jednego mieszkańca. Jak widać, mamy sytuację nadzwyczaj porównywalną z Wrocławiem i jesteśmy w sensie siły finansowej miasta zdecydowanie lepsi na mieszkańca od Krakowa. Jednocześnie w ostatniej rubryce podałem Państwu deficyt, jaki założono. Ten deficyt nie jest moim wyliczeniem w odróżnieniu od porównywalnego dochodu, tylko powtórzeniem tego, co w budżetach tych już dwóch uchwalonych w Krakowie i Wrocławiu i w naszym zapisano. Taka różnica deficytu daje do myślenia co do naszego poznańskiego sposobu patrzenia na pieniądz. No jesteśmy, ja powiem, poznańscy w tym względzie, jak to widać. Ale spróbujmy porównać dalej tę kwestię. Oto porównanie w sensie inwestycyjnym. W roku 2007 poszczególne miasta przeznaczają na inwestycje następujące kwoty. Ja tu nie znałem jeszcze dokładnie poprawek dzisiejszych pana prezydenta, stąd jest kwota nie 715, a 709 milionów złotych. Wrocław w swoim budżecie ma większą kwotę, bo fundusz inwestycje ISPY dopisał. Ja ich tu oczywiście dla porównania nie mogłem uwzględnić. Na jednego mieszkańca inwestycje zatem w tych trzech miastach po przeliczeniu wyszły mi następujące. Z tego punktu widzenia poziomu inwestycji na mieszkańca możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy w dobrym momencie historycznym miasta. Także jeśli chodzi o procentowy udział inwestycji w budżecie. By to porównanie pobiegło jeszcze nieco dalej, to postanowiłem zobaczyć kilka kwestii szczególnie interesujących. A więc po pierwsze, jak rzecz się ma w porównaniu do tak dużej kwoty, jaką dają poszczególne miasta na oświatę. No wszystkie, prawdę biorąc, dają dużo, dosyć porównywalnie, także na mieszkańca. My odrobinę więcej od tamtych miast. Jest to poważny wysiłek finansowy polskich miast. Na kulturę za to, jak widać, mamy do czynienia z sytuacją, w której na mieszkańca zdecydowanie, co ciekawe, Wrocław więcej od Krakowa, co mnie nieco zaskoczyło, my nieco mniej i oczywiście tłumaczy się to trochę tym, że w jednym przypadku opera jest miejska, w innym inna instytucja, ale my też mamy swoje inne instytucje, które są związane z kulturą i te wykrzykniki postawiłem z prostego powodu, proszę Państwa. Chcemy, by w 2016 roku kulturalną stolicą Europy był Poznań. Jak się wydaje, jest to możliwe tylko wówczas, jeżeli kwota przeliczeniowa na mieszkańca będzie podobna jak w tych dwóch miastach, z którymi się porównujemy. No i wreszcie ostatnia rubryka na tej stronie, pokazująca to, co wynika z tego, dlaczego w ogóle takie porównanie. No bo Kraków przeżywa boom turystyczny w tej chwili. Wrocław przeżywa boom reklamowy. My być może boom inwestycyjny. No i niechby tak było, że te miasta tym się charakteryzują. Ale proszę zauważyć, różnica w środkach przeznaczonych na promocję pomiędzy Wrocławiem, który wydaje więcej niż dwa razy niż Kraków i Kraków, który wydaje dwa razy więcej niż Poznań. Ja tu nie doliczyłem te 1,5 miliona, które nie zdążyłem. Pan prezydent dzisiaj w autopoprawce wprowadził. Nawet te 1,5 miliona niewiele przecież nam tutaj pomoże. Mamy więc dosyć oczywisty wniosek z tego płynący. I wreszcie, proszę Państwa, chciałbym, napisałem to sobie niespodziewane punkty. One nie są niespodziewane, tylko może nie ze względu na ich charakter, czasami na wysokość. Oto proszę zauważyć, w Krakowie mamy coś takiego jak działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą. Niewielka kwota, ale jest prowadzona. Kojarzyć to z napływem turystów byłoby zbyt proste oczywiście. Kraków ze względu na swoje dzieje historyczne, kulturowe i tak dalej sam sobie jest ciekawym miejscem turystycznym. Ciekawa jest dotacja do policji, z czego 3,6 miliona złotych Kraków przeznacza na bieżące dofinansowanie policji, co jest cechą charakterystyczną ich budżetu. W przypadku Wrocławia zainteresowało mnie to, że na dotacje dla podmiotów pożytku publicznego w dziedzinie kultury przeznaczają aż 7,5 miliona złotych i na prowadzenie domów pomocy społecznej przez podmioty pożytku publicznego dosyć znaczącą kwotę, no i to, że na komunalne budownictwo mieszkaniowe co nieco także przeznaczyli. Ale ponieważ takie porównania no, można by ciągnąć w nieskończoność, to przejdźmy do innych związanych z tym, jak proszę Państwa, spróbujemy następny obraz uzyskać, jak się uda. Ot, właśnie. Jakie mamy podejście w Poznaniu do budżetu, do planowania wieloletniego? Oto projektowany dochód w ciągu najbliższych lat. Proszę zauważyć, kolor żółty i Kraków, który planuje taką, gdyby połączyć tam linią, wyraźnie wznoszącą się zdecydowanie. Oto Wrocław, który po pewnym załamaniu trochę mniejszym dochodzie w 2008 planuje wyrazisty wzrost. I oto Poznań, który w wieloletnim planie finansowym proponuje no tak jakby no nie wzrost dochodów miasta. Po raz drugi dzisiaj pojawia się coś, co nazwać by można poznańskim podejściem. Oszczędnym, takim no, skromnym, co być może ma znaczenie dla naszego obrazu zewnętrznego także. Mi to, ten wykres daje wiele do myślenia, mianowicie na ile w swoich zamierzeniach powinniśmy być skromni, a na ile nieco bardziej optymistyczni. Do tego optymizmu Pana Prezydenta i Państwa chciałbym zachęcić. Wreszcie rzecz jasna, że w Poznaniu pytamy o to, czy mamy do czynienia z ryzykiem czy bezpieczeństwem. Oto kwestia zadłużenia w tych trzech miastach, jak ono jest prognozowane. Kraków ma w tej chwili 58% długu w stosunku do dochodów, dopuszczalne jest jak wiadomo 60%. Planuje stopniowo zmniejszanie, jest w tym względzie także optymistyczny i w dochodach, i w tym zmniejszaniu. Jak widać, Wrocław, który ma w tej chwili mniejsze zadłużenie, jak widać w roku następnym chce już nas dogonić, a potem przegonić w zadłużeniu. My natomiast mamy nadzieję na jakby jego zmniejszenie w przyszłości. Zatem, czy to podejście, które tu już było z tej trybuny chwalone, że daje nam to możliwość jakby jeszcze pewnego manewru, jeśli chodzi o środki europejskie. Czy ono jest dobre, jak się różni od innych miast? No myślę, że w tym przypadku jest ono dosyć roztropne i rozsądne. No i wreszcie, proszę Państwa, próba określenia tego budżetu. No bo trzeba to jakoś powiedzieć. Ja wiem, że funkcjonujemy w Radzie w trochę dziwnej sytuacji politycznej, w której jest nam niekoniecznie zręcznie to i owo mówić. Ale jak jest się w grupie dosyć mniejszościowej, to łatwiej przechodzą pewne słowa przez gardło. Więc mi łatwo przechodzi to, że ilościowo to jest najlepszy budżet w odrodzonym samorządzie. No bo kwoty mówią same za siebie. Dwa, że inwestycyjnie, no po raz pierwszy przekroczyliśmy 30% i to tam 36 czy coś i to mówi samo za siebie. Że społecznie, porównałem poprzednie budżety, ile było pieniędzy na pomoc społeczną, na inne kwestie. Jest to kwota najwyższa od roku 90. Pojawia się więc pytanie, czyżby rzeczywiście był to budżet szansy rozwojowej miasta i dlaczego napisałem na górze zadowolenia i niepokoje. No to w czym są te niepokoje? Teraz spróbujmy spojrzeć na uwagi. No, wiązane są z pytaniem, czy szansa będzie w pełni wykorzystana. Z rozmaitymi pytaniami. A więc, czy wykorzystujemy to, że jest jakby nieco więcej środków, na pewno jest szansę na jakby skok jakościowy w funkcjonowaniu organizmu miejskiego i tym technicznym i nowości jakości rozwiązań. czy stwarzamy warunki, by ci, którzy są najbardziej aktywni i najlepsi młodzi ludzie tu właśnie mogli funkcjonować? Czy potrafimy przełamywać wyobcowanie młodzieży związane trochę także z rozwojem, z tym, że oni nie wszyscy dostrzegają te możliwości? Czy wreszcie dopasujemy struktury miasta do rozmaite miejskie, do innej z kolei struktury demograficznej? Tu się pojawia pewien niepokój. Czy pod każdym względem potrafimy wykorzystać możliwość? Ten niepokój wiąże się także z tym, że oto minęło od wyborów już nieco czasu i mamy właśnie taki stan, w którym nie wiemy, jak powinniśmy funkcjonować. Może, proszę Państwa, trzeba szukać wspólnych punktów. Klub Lewicy i Demokratów w swoich poprawkach budżetowych próbował zasygnalizować te problemy. Łatwo widać o internecie, o młodych absolwentach, o czymś takim mówiliśmy. Ale trzeba nam czegoś więcej, proszę Państwa. Jeśli nie ma porozumienia prezydenta i największego klubu, to może inne porozumienie by się mogło pojawić, proszę Państwa. Zwracam się więc teraz w poczuciu jakby odpowiedzialności za możliwości rozwojowe miasta. Do pana prezydenta, do największego i przeważającego klubu radnych Platformy Obywatelskiej, do klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, do radnych niezrzeszonych. No przecież możemy ponadpartyjnie powiedzieć sobie, jakie to kwestie są najbardziej istotne, gdzie nie bacząc na partyjne interesy będziemy wykorzystywali szanse rozwoju miasta. To jest do zrobienia. Ja myślę, że nasze miasto, które przecież kochamy, zasługuje na coś takiego. Dlatego zapraszamy Państwa do współdziałania. Spróbujmy umyślić taką listę problemów. Taką, która będzie listą problemów do uzgodnienia. Ja chciałbym zaproponować teraz taką listę zupełnie przykładowo. Mógłbym na niej napisać jeszcze więcej punktów. Mogą to być na przykład takie kwestie jak te. Oczywiście trzeba dopisać tu, gdybyśmy się na to zdecydowali, to o czym pan Wojciech Kręglewski przed chwileczką mówił w związku z problemami transportowymi i komunikacyjnymi. Może trzeba niektóre z nich skreślić. Powinny się na tej liście znaleźć tylko te kwestie, gdzie wszystkie grupy w Radzie mówią tak, powinny się one tam znaleźć. Mamy przed sobą przy najlepszym budżecie w odrodzonym samorządzie wielką możliwość. Albo pójdziemy w zupełnie niepoznańskie sfary, albo mamy do czynienia z możliwością wykorzystania szans. W imieniu mojego klubu Lewicy i Demokratów proponuję Państwu próbę zrealizowania tej szansy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejny głos zabierze pan Przemysław Foligowski w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Tak, ja przyznam szczerze, że wiedziony intuicją, a zresztą nie było to trudne, spodziewałem się, jaka większość się krystalizuje, która poprze ten budżet. No i postanowiłem, przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia, wziąć tylko, oczywiście oprócz budżetu, jeden dokument, który dla mnie był wskazówką w ocenie tego budżetu. I ten dokument to jest program Platformy Obywatelskiej z ostatnich wyborów. I zapewniam Państwa, że wszystkie cytaty, które w moim wystąpieniu się znajdą, odnoszące się do krytycznego, nie ukrywam, spojrzenia na ten budżet, są w tym programie. Ale zacznę od czegoś innego. Kiedy w grudniu ubiegłego roku odbywało się pierwsze czytanie projektu budżetu, powiedziałem wtedy z tego miejsca w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, że jako wersja wyjściowa projekt budżetu przedstawiony przez pana prezydenta jest propozycją interesującą. I niestety, no muszę to powtórzyć, on nadal pozostał propozycją wyjściową. Interesującą, ale tylko wyjściową. Mówiłem wówczas, że cieszy nas, radnych PiS-u, wzrost wydatków w obrębie inwestycji drogowych, nie przeczę, i komunikacyjnych, wzrost wydatków na sferę informatyki i nauki, wzrost wydatków na kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego. Tak, to wszystko nas cieszy. Ale mówiłem również, że są rzeczy, które nas martwią. Mówiłem, że rozczarował nas przewidywany w projekcie budżetu spadek, w najlepszym przypadku stagnacja wydatków na bezpieczeństwo publiczne. Mówiłem o kwestii rzetelnego przeanalizowania wydatków na edukację poznaniaków i to zwłaszcza dziś, w obliczu zmniejszającej się liczby dzieci. Mówiłem, że ta sfera wymaga naszej szczególnej troski, że potrzebujemy audytu finansowego, edukacyjnego naszych szkół, że musimy się temu przyjrzeć. Mówiłem o braku dostatecznego zainteresowania potrzebami poznańskiej rodziny i zwłaszcza tej poznańskiej rodziny, tej rodziny wielodzietnej, objętej dodatkami. Martwiłem się, czy potrzeby poznaniaków zgłaszane od dawna, poznaniaków znajdujących się w trudnej i bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej zostaną szerzej. Kompleksowo uwzględnione w planach inwestycji przez pana prezydenta inwestycji miejskich w roku 2007, ale i konsekwentnie w latach następnych. I dziś, kiedy znamy już ostateczną wersję z autopoprawką budżetu, projektu budżetu miasta Poznania, zadaję sobie pytanie w zasadzie, po co ta debata się odbyła, po co ja to wszystko mówiłem. I okazuje się, że zupełnie niepotrzebnie to mówiłem i z tej debaty śmiało można byłoby zrezygnować. Niepotrzebnie, bo prezydentowi i większości, która szykuje się, by uchwalić budżet, analiza problemów i potrzeb poznaniaków nie jest do niczego potrzebna. A już na pewno nie interesują ich te kwestie, które były zgłaszane przez nas, przez radnych PiS-u. A szkoda, bo byliśmy chętni, by z panem prezydentem nad tymi kwestiami się pochylić w tym zakresie, który naszym zdaniem wymaga szczególnej troski. Szkoda, bo pan prezydent i ta większość, która ten budżet chce uchwalić, zapominają, że podnoszone przez Prawo i Sprawiedliwość kwestie są bliskie nie 10 radnym PiS-u w tej Radzie Miasta. One są bliskie nie tylko wyborcom PiS-u, o których zresztą głosy bardzo skwapliwie państwo, pan prezydent i Platforma Obywatelska zabiegali przed drugą turą wyborów. Ale również są bliskie często wyborcom Platformy Obywatelskiej, SLD, czy też Lewicy i Demokratów, a nawet listy pana prezydenta. Sprawy, które w naszym przekonaniu nie znajdują właściwego miejsca w tym budżecie, to przede wszystkim te, o których mówiliśmy sami w trakcie kampanii. W naszym przekonaniu w tym budżecie, mimo przekroczenia magicznego progu 2 miliardów złotych, dalej brak jest wizji. Tchnie urzędniczym zastojem. Brak spójnej strategii rozwoju naszego miasta. Nowego otwarcia w zakresie promocji i polityki wobec inwestorów. Tego nie ma. Czy to trudno dostrzec? Naszym zdaniem nie, nie trudno. Ale tak to już jest, że funkcje zmieniają spojrzenie ludzi. Czynią często z sympatycznych, nawet pełnych pomysłów, liderów, czynią z nich takich przeciętnych kaowców. Takich jak z filmu Race. I dokładnie wczoraj skojarzył mi się, aż poszukałem w internecie skryptu z filmu Race, bo kojarzy mi się wypowiedź rejsowego kaowca. Ona była mniej więcej taka. Jeżeli ktoś w konkretnych, bardzo okolicznościach, jak teraz żyjemy, nagle śpiewa, że jest mu niedobrze, że nie widzi konkretnego celu, w czasach, kiedy dookoła od celów jest aż gęsto, aż się mnożą te cele, aż jeden za drugim następuje, jeżeli ten ktoś w ten sposób śpiewa, panowie, to przecież on nie śpiewa tego na serio. I na tym polega problem, proszę państwa. Pan prezydent uważa, że my radni, ogromna większość z nas, nie tylko radni PiS, my nie śpiewamy tego na serio. W opinii pana prezydenta budżet jest doskonały. Przygotowany prawidłowo, odpowiada wszystkim najważniejszym potrzebom poznaniaków, jest bliski ich sercu. odpowiada mieszkańcom miasta, w którym, jak zauważyliśmy z dyskusji, pierwszoplanowymi problemami do rozwiązania, tu przepraszam za złośliwość, z pieniędzy unijnych, jest elektroniczna karta i słoniarnia, przy całej sympatii do słoni. Niestety problemy przez nas zgłaszane nie interesują nie tylko pana prezydenta, ale nie interesują również naszych kolegów z ukochanej przez poznaniaków Platformy Obywatelskiej, partii, która mówiła w kampanii, że chce zmian. Widać, że chce zmian dla niektórych. I mimo, że debata budżetowa była zawsze w jakimś sensie starciem między panem prezydentem a radnymi, ja nie będę dziś przekonywał pana prezydenta do czegokolwiek, nie będę toczył żadnych sporów z panem prezydentem ani jego urzędnikami. Dziś będę przekonywał tylko koleżanki i kolegów z Platformy Obywatelskiej, partii, która ma w tej Radzie większość, partii, która koniecznie chce razem z panem prezydentem Grobelnym wziąć odpowiedzialność za nasze miasto. Pełną odpowiedzialność, tak jak głosił slogan PO. A dlaczego zwracam się do koleżanek i kolegów z PO, a nie do pana prezydenta? Dlatego, że jak powiedział kiedyś Janusz Korwin-Mikke, nie ma sensu mówić, tu proszę bez urazy, panie prezydencie, bo to tylko cytat, do garbatego, żeby się prostował. Wyprostuj się, mówi się do tego, który się krzywi, ale jeszcze garba nie ma. I jest szansa, jest dla niego nadzieja. Ja przypomnę dziś koleżankom i kolegom z Platformy Obywatelskiej, jakich zmian domagała się Platforma Obywatelska w trakcie kampanii. Co mówiła poznaniakom, jak ich przekonała i wygrała wybory samorządowe, zdobywając 19 mandatów, czyli bezwzględną większość w tej Radzie Miasta. A wy, koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej, często moi przyjaciele, bo za takich was uważam, udowodnicie dziś, czy traktujecie poznaniaków, naszych współmieszkańców, instrumentalnie, czy z szacunkiem, czy wasze słowa coś znaczą, ile warte są wasze obietnice składane w kampanii. Otóż co mówił program PO dla Poznania? Potrzeba zmian w Poznaniu, mówił program Platformy Obywatelskiej już na samym wstępie. Brak jasnej wizji, zaniechanie działań wspierających rozwój miasta przez lokalne władze publiczne we wszystkich prawie dziedzinach, infrastruktura, polityka mieszkaniowa, polityka społeczna, kultura, oświata, inwestycje tworzące miejsca pracy, czystość i estetyka miasta doprowadziły do utraty przez Poznań pozycji lidera zmian, lidera rozwoju, zmniejszenia się liczby mieszkańców, szczególnie młodych ludzi zmuszonych poszukiwać swoich szans poza naszym miastem, doprowadziły wreszcie do powstania odczucia marazmu, braku szans, porażki, apatii. To jest cytat, proszę Państwa, z Państwa Platformy Obywatelskiej programu. Dalej w tym programie jest jeszcze lepiej. Zapewne nikt z radnych Platformy Obywatelskiej już dziś nie pamięta, ale mówiliście wówczas o rządzących naszym miastem, że to prowadzili do upadku marki Poznań w Polsce, praktycznie zerowej jej rozpoznawalności za granicą. Mówiliście, że by pokonać zakręt, na jakim jest dziś Poznań, trzeba znać cel, a władze miasta nawet go nie wyznaczyły. Choć jakby nawiązując do cytatu z filmu Race, cele aż się mnożą. Poznań potrzebuje zmiany i zmiana była odmieniana przez was w trakcie kampanii na wiele sposobów. Jednym z powodów braku pomysłów było wypalenie elity. Tak to nazywaliście. Trudno o nowe pomysły i idee, gdy rządzi się kilkanaście lat bez przerwy. Suchej nitki w swoim programie nie zostawiliście na prezydenckim haśle Poznań tu warto żyć. W waszym programie znalazło się stwierdzenie, że nic bardziej nie szkodzi produktowi, jak nieprawdziwe hasło. W końcu nikt nie lubi być oszukiwany. Obserwowaliście w trakcie kampanii, cudzysłów, typową dla administracji tendencję do zawłaszczania pola inicjatyw, co działało destrukcyjnie na społeczeństwo obywatelskie. Ogłosiliście w końcu koniec epoki dreptania drobnymi kroczkami, nieśmiało i za plecami innych miast. Poznań miał ruszyć po waszym zwycięstwie raźnym krokiem do pierwszej ligi miast Europy. Zapewnialiście, szanowni przyjaciele, przy tym poznaniaków, że nastąpi wybór kluczowych czynników rozwoju miasta, wspieranych priorytetowo przez władze publiczne. Rozumiem, że dziś wystarcza wam słoniarnia. Że nastąpi, tu cytat, w aspekcie stworzenia długofalowych warunków rozwoju miasta i jego mieszkańców, w warunkach postępującej globalizacji, a nie jak było do tej pory, tylko i wyłącznie w perspektywie kadencji wyborczej. Wasze zwycięstwo miało doprowadzić do wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł finansowania celów miasta. Metody i narzędzia zarządzania miastem, struktury organizacyjne tego miasta, systemy motywacyjne w tym mieście miały zostać dobrane po waszym zwycięstwie tak, aby jak najszybciej zrealizować nowe cele, by, znów cytat, odrobić zdracony czas. Miała zostać wprowadzona systematyczna komunikacja władzy publicznej z mieszkańcami, nie tylko w celu konsultacji podejmowanych projektów, ale również raportowania z postępów w ich realizacji. Zadeklarowaliście, że marka miasta, marka Poznań zostanie zredefiniowana, zbudowana i utrwalona w kraju i za granicą. Chcieliście się wreszcie dzielić kompetencjami, słuchać i pozwalać działać mieszkańcom. Dużo mówiliście o współpracy z organizacjami pozarządowymi, które miasto traktuje dziś, jak traktuje, wszyscy wiemy, daje im takie pole do działania, jakie w najwyższym ujęciu wynika z ustawy, ani kapkę więcej. A, oczywiście deklarowaliście, drogie koleżanki i koledzy z Platformy, że nie będziecie, cudzysłów, wyduszać ostatnich groszy z mieszkańców. To ważne, bo jak znam życie, pan prezydent przy okazji konstruowania tego budżetu już w ramach tejże konstrukcji ujął podwyżkę wynikającą z wpływów cen biletów. Zapewne później przypomni wam, że godząc się na taki budżet, już tę podwyżkę zaakceptowaliście, bo odpowiedniej dotacji wyższej dla MPK nie przewidziano. Cieszę się również, że mam przy tej okazji możliwość powrotu do mojego żelaznego elementu dyskusji. Cieszę się, że nie będziecie, zgodnie z tym hasłem, popierali już podwyżek cen podatków lokalnych, podwyżek maksymalnych, jak wszyscy pamiętamy, jak to miało miejsce dotąd. Bo aż wstyd, że Prawo i Sprawiedliwość, ta nasza etatystyczna, o socjalistycznych ciągotach, jak mówicie, partia musi tu odgrywać w Radzie Miasta Poznania rolę siły liberalnej, przy okazji tych głosowań protestując i wyrażając swój sprzeciw wobec podwyżkom podatków lokalnych. Dużo było także w waszym programie o aktywnej dyplomacji gospodarczej, o maksymalnym wykorzystaniu nowoczesnych instrumentów ekonomicznych na czele z funduszami unijnymi, nowym rozdziale w partnerstwie publiczno-prywatnym, indywidualnym podejściu do inwestorów. Platforma Obywatelska miała sprawić, że władze miasta nie będą czekać z założonymi rękami, aż ktoś do nas przyjdzie. Władze Poznania same miały szukać partnerów, przedstawiać nasze propozycje inwestorom. Mieliście sprawić, by prezydent zapraszał szefów ościennych gmin, tak by budować wspólnotę inwestycyjną i aglomeracyjną. Zamiast tego, jak rozumiem, będziemy mieli kartę aglomeracyjną, choć wątpię szczerze, by za sprawą tej karty zmieniła się sytuacja, w której, no nie ukrywajmy, miasto i powiat są rywalami, a nie partnerami i współpracownikami. Ale co ważne, w waszym programie Platforma Obywatelska jednoznacznie wypowiedziała się także w kontekście samego budżetu. I tu ważne cytaty. Odejdziemy w konstruowaniu budżetu od zachowawczego modelu w kierunku jak najszybszego pozyskiwania środków, głównie unijnych, także środków z krajowego i międzynarodowego rynku finansowego. Tu wymienialiście obligacje krajowe, zagraniczne, kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych udzielających tychże na rozwój miast i społeczności lokalnych. Mówiliście dużo o partnerstwie publiczno-prywatnym. W zakresie finansów publicznych deklarowaliście wprowadzenie pełnej jawności, obejmującej nie tylko informowanie mieszkańców o wielkości planowanych i ostatecznie wykonywanych przedsięwzięć, ale również bieżące i systematyczne informowanie o postępach w realizacji planowanych dochodów i wydatków. Wasza bieżąca kontrola miała silnie oddziaływać na systematyczność pracy urzędu. Co ciekawe, zakładany przez obecną władzę poziom zadłużenia miasta w wysokości 43% wpływów miasta, to cytat cały czas w kampanii. Dziś, jak wiemy, ten poziom jest niższy. A więc nieco dalej cytat. 2/3 posiadanych możliwości był, zdaniem naszych przyjaciół z Platformy, najlepszym przykładem źle rozumianej zachowawczości. Z punktu widzenia rozwoju miasta oznaczało bowiem niewykorzystanie siły finansowej dla realizacji inwestycji i innych projektów rozwojowych. I dalej, fakt ten jest skutkiem, znów cytat, z jednej strony słabych umiejętności w zakresie inżynierii finansowej, a z drugiej braku przygotowanych przez władze miasta do finansowania projektów. Dziś już wiemy, że się myliliście, bo przecież doskonałe projekty są, pierwszoplanowe, słoniarnia i karta. Ale dalej cytat z programu Platformy. Programu, dzięki któremu, przypominam, Platforma wygrała ostatnie wybory. Nowe podejście wymagało, cudzysłów, otwartości i umiejętności negocjacyjnych brakujących obecnym władzom. Żądaliście dla maksymalnych korzyści dla mieszkańców oraz najefektywniejszego wykorzystania środków publicznych wprowadzenia konkurencji między instytucjami i spółkami komunalnymi i prywatnymi, monopol publiczny w każdej sferze postrzegaliście jako tak samo zły, jako prywatny. Tu zdaje się duże pole do popisu. Myślę, że jeśli chodzi o działalność POSIR-u, MPK i Aquanetu, sporo przed nami wszystkimi i wami, koledzy, koleżanki i koledzy, do zrobienia. To wszystko, koleżanki, koledzy, przyjaciele z PO, powtarzaliście, mówiliście, obiecywaliście i wygraliście. A teraz chcecie przejąć odpowiedzialność za miasto i o tym wszystkim zapomnieć, bo tego w tym budżecie nie ma i ten budżet tego nie gwarantuje. Albo jest inaczej. Od początku, przepraszam za sformułowanie, nie chcąc nikogo obrazić, wciskaliście poznaniakom kit. Prezydent Grobelny i wszystko, z czym rzekomo walczyliście, zawsze wam się podobało. Kochaliście pana prezydenta, kochacie go i będziecie go kochać. Ale jeśli tak jest, to współczuję poznaniakom, którzy na was głosowali. Bo naiwnie myśleli, że chcecie zmian. Ale najbardziej współczuję tej pani poseł Marii Pasło-Wiśniewskiej. Współczuję jej, bo choć jej się nie udało, ona w to święcie wierzyła. I naiwnie wierzyła, że wy też wierzycie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy debatę klubową. Rozpoczynam zatem debatę indywidualną. Jako pierwszy pan Wojciech Kręglewski. Zgłosił się pan Ryszard Grobelny, prezydent. Przesunął się, dobrze. Tak? Co? Pan prezydent ma głos priorytetowy i z tego skorzystał, w związku z tym muszę mu udzielić głosu. Jako drugi pan Wojciech Kręglewski. To... Panie prezydencie, czy zgodzi się pan, żeby pan przewodniczący Kręglewski dwa słowa powiedział?
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, drogi Przemku. Ja tylko jedno zdanie. Ja sądziłem, że jeżeli zechcesz polemizować z poglądami Platformy, to uczynisz to, wsłuchując się w to, co ja powiedziałem. Natomiast niestety, z racji tego, że przygotowałeś swoje wystąpienie w domu, nie byłeś w stanie odnieść się do tego, co ja miałem do zaprezentowania na tej sali. Stąd polemikę na temat tego, co przedstawiłeś w swoim wystąpieniu, pozostawimy na później. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz pan prezydent Ryszard Grobelny.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja spróbuję się odnieść jednak do wszystkich wystąpień. Chociaż myślę, że akurat mieszkańcy Poznania dość wyraźnie zobaczyli, jak różnie można się odnosić do uchwały budżetowej. Uchwały, która mówi o tym, skąd miasto będzie posiadało pieniądze i w jaki sposób je podzieli. Uchwały, która oczywiście oddaje pewną filozofię funkcjonowania miasta. Siłą rzeczy w pierwszych miesiącach działania nowej rady, która pracuje nad budżetem przygotowanym w poprzedniej kadencji. Siłą rzeczy oczywiście nie wszystkie zmiany, które byłyby pożądane, są w niej widoczne. I tu oczywiście myślę, że można do takiego problemu podchodzić bardzo merytorycznie, dyskutując o wartościach tego budżetu, pozytywnie, negatywnie. Można wskazywać jego silne i słabe strony. Można także, to jest zresztą chyba klucz debaty budżetowej, dyskutować o jego podstawowych pozycjach, bo przez pozycję tego budżetu wyraża się jego konkretna wartość. Rzeczywiście można do tego podejść tylko i wyłącznie hasłami politycznymi. Myślę, że porównanie tak naprawdę trzech miast najbardziej podobnych w Polsce jest zawsze, nie zresztą nie pierwszy raz pokazywany na sesji także budżetowej, ale w ogóle na sesji miasta Poznania, jest zawsze inspirujące. Ono zawsze nam pozwala na zwrócenie na pewne rzeczy uwagi. Myślę, że mnie w tym porównaniu zabrakło jednej rzeczy. Pewnie na jednej z bliższych sesji pozwolę Państwu sobie to uzupełnić. Tak naprawdę porównania z wydatków na sport. Spodziewam się, że w tej dziedzinie Poznań ma znacznie większe wydatki niż Kraków i Wrocław. Prawdopodobnie również efektem niższych wydatków na promocję jest to, że więcej wydajemy na promocję w sporcie. To są pewne przesunięcia. Ale nie zmienia faktu, że takie porównania tak naprawdę, jak powiedziałem, bardzo porównywalnych miast w swojej strukturze, czy najbardziej porównywalnych, zawsze są inspirujące. Proszę Państwa, przechodzimy jednak, jak myślę, do pewnej polityki. Forum Rady jest forum uzgadniania poglądów w imieniu mieszkańców Poznania. I oczywiście część dyskusji toczy się poza salą sesyjną. Ta dyskusja z reguły swój wyraz znajduje tylko na sali sesyjnej, tak jest także przy budżecie. Byłoby piękne, gdybyśmy byli w stanie zadeklarować publicznie, tak, jakie główne cele działalności przyświecają miastu Poznań. Myślę zresztą, że taką uchwałą, tu chciałbym to wyraźnie przypomnieć kolegom z PiS-u, że taka uchwała obowiązuje, podjęta przez Radę Miejską, to jest program rozwoju miasta. Program obowiązujący, uchwalony i myślę, że ten konsensus sił politycznych powinien się ewentualnie przejawiać w zmianie tego programu, jego udoskonaleniu, tak, żeby można go było podać do publicznej wiadomości. Chciałbym jedną rzecz bardzo wyraźnie powiedzieć, odnosząc się do wystąpienia pana radnego Grzesia. Wydatki na słoniarnię uchwaliła w tej wysokości Rada Miasta Poznania w październiku ubiegłego roku. Jest to załącznik do uchwały budżetowej. W związku z tym mówienie o tym, że taki wydatek przeszedł poza wiedzą Rady, czy Rada się dowiaduje dopiero przy uchwale budżetowej, byłby zrozumiały, gdyby to powiedział radny, który w poprzedniej kadencji nie miał możliwości zapoznania się z projektem budżetu. Chociaż nawet wtedy powinien sprawdzić, na jakiej podstawie w ogóle władze miasta złożyły taki projekt, skoro nie było żadnej kwoty. Ale mówię, to byłoby zrozumiałe. Natomiast radny, który pracował nad tym budżetem, nie pamiętam, czy osobiście głosował za, czy wstrzymał się, czy głosował przeciw, ale w każdej sytuacji zrobił to świadomie, to myślę, że nie powinien tego mówić. I oczywiście całe wystąpienie oparte, także to ostatnie, klubu PiS-u, na krytyce słoniarni, a więc uchwały przyjętej przez Radę Miasta, jest już w tym założeniu błędne i pokazuje, że pewne rzeczy traktuje się instrumentalnie. Także debatę budżetową można potraktować instrumentalnie. Ja pozwolę sobie odbić tą piłeczkę. Jeśli mówimy o realizacji programu, to obecne władze wybrane w demokratycznych wyborach przez wyborców i wyborcy zawarli pewien kompromis. Uznali, że najwięcej głosów w Radzie Miasta Poznania powinna mieć Platforma Obywatelska i uznali, że prezydentem Miasta Poznania powinien być Ryszard Grabelli. To jest kompromis, który jak każdy kompromis może się nie wszystkim podobać, ale taki wybrali mieszkańcy Poznania. To od tych wyborów mija 4 miesiące. I przystępujemy do pierwszej uchwały istotnej dla realizacji programu, który przyświecał w wyborach tym, którzy zostali wybrani. To ja zadam pytanie inne. Jeśli PiS po 4 miesiącach krytykuje pierwszą uchwałę, to jak się odnosi do własnych deklaracji w wyborach parlamentarnych? Jak odnosi się do takich haseł jak 3 miliony mieszkań, jak tanie państwo, jak wiele innych propozycji? Po 1,5 roku, po drugim budżecie przyjętym, w żadnym z tych budżetów nie widać deklarowanej obniżki podatków, które miały rozruszać działalność gospodarczą. Ja jako samorządowiec tak naprawdę czekam, kiedy będzie obniżenie kosztów pracy, żeby ludzie mogli więcej zarabiać i w ten sposób rozruszać gospodarkę. Kiedy będą dodatkowe nakłady mieszkaniowe z rządu, który zadeklarował, a który my jako samorządowcy tak naprawdę byśmy wykorzystywali w naszej polityce. Prawda jest taka, że kiedy się używa argumentów politycznych, a nie merytorycznych, to trzeba najpierw zwrócić uwagę, czy własne programy polityczne się rzeczywiście realizuje. Bo jeśli nie, nie należy przyganiać innym. I myślę, że lepiej by było, gdybyśmy w tych debatach wrócili do tego, co przystoi budżetowi, a więc do debaty merytorycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jako kolejny zabierze głos pan radny Norbert Napieraj.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałem w swoim wystąpieniu wyjść od tego pisma, które już było prezentowane, które, jak rozumiem, radni dostali przez przypadek zupełnie. Pismo dotyczące korekty opinii do poprawek zgłaszanych przez komisję i przez radnych. To pismo utwierdza mnie w przekonaniu, że żyjemy tak naprawdę nie w jednym Poznaniu, tylko jednocześnie w dwóch miastach. W prawdziwym Poznaniu i w Nibland i w Matrixie, nie wiem jak to nazwać. Z tym, że ten prawdziwy Poznań zamyka się tutaj w murach tego gabinetu. Nawet radni nie mają do tego dostępu. A to, co widzą mieszkańcy, to, co widzą większość poznaniaków, to pewna fikcja wizerunku naszego miasta, którą próbuje się zaprezentować. Ta fikcja oparta jest na wielu aspektach. Ja pozwolę sobie przytoczyć tylko kilka przykładów. Chwalimy się wskaźnikami budżetowymi, wskaźnikami finansowymi. Padają bardzo ładnie brzmiące sformułowania typu rating, a inni w tym czasie po prostu pracują nad rozwojem swoich miast i zostawiają nas w tyle. Budujemy luksusowe, mega drogie mieszkania dla słoni, próbując załatać niedostatki w promocji miasta w ten sposób, oczekując, że nagle słoniarnia sprawi, że Poznań stanie się główną atrakcją turystyczną w Polsce. A tymczasem inne miasta realnie budują swoją markę, budują marketing swojego miasta i wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańcom, takich jak chociażby budownictwo komunalne czy budownictwo socjalne. My zamiast mieszkania dla ludzi wolimy budować mieszkania dla słoni. Ja nie mam nic przeciwko słoniarni. Ja wycofałem swoją poprawkę, która źródło wskazywała słoniarnię. Niemniej jednak myślę, że o czymś tutaj po drodze zapomniano. Wskaźnikami, statystykami staramy się zamydlić oczy mieszkańcom i pokazać, jak jest świetnie, podczas kiedy tak naprawdę nie jest. Opowiadamy wreszcie o karcie aglomeracyjnej, która jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmieni nasze życie w jedno wielkie pasmo wygód, a inni w tym czasie po prostu budują aglomeracyjny charakter swoich miast. Promocja miasta, to zresztą wynikało z zestawień, które były tutaj prezentowane przez jednego z radnych, w zestawieniu z innymi polskimi aglomeracjami w zasadzie nie istnieje. Bezpieczeństwo. Tutaj już nawet na poziomie werbalnym i planowania są problemy, ponieważ chyba jako jedyne miasto zmniejszamy wydatki na tę jakże ważną dziedzinę, podczas kiedy inne miasta właśnie między innymi, oczywiście nie tylko, ale między innymi poprzez bezpieczeństwo przyciągają turystów. Budujemy, zbudowaliśmy w Poznaniu luksusowy przystanek lotniczy na żądanie. A w tym czasie inne miasta, inne porty lotnicze zwiększają ilość połączeń, maksymalizują zyski związane z tym. Myślę, że to jest nasz główny problem. Pewien brak wizji rozwoju, ale jak sądzę, nie wynikający ze złej woli tylko wynikający z przekonania błędnego, z błędnego założenia, że jest świetnie. Założenia, które wynika tylko z tego, że potrafimy patrzeć na statystyki, na cyfry, na tabele, a nie konsultujemy tak naprawdę jakości życia w tym mieście z mieszkańcami, z poznaniakami. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz pan radny Szymon Szynkowski. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni Państwo radni, panie prezydencie. Ja trzeci raz wrócę do tej samej kwestii, ale niezwykle ważnej z mojego punktu widzenia i do kwestii, do której pan prezydent nie odniósł się w swoim wystąpieniu, mianowicie właśnie do tego przypadkowego wydarzenia, które ukazało nam obraz tego, jak merytoryczne jest podejście pana prezydenta do poprawek zgłaszanych przez kluby radnych, przez komisje czy przez indywidualnych radnych. Ja wcześniej, przed jeszcze otrzymaniem tego maila, Słyszałem i to jeden z dyrektorów powiedział wprost, prezydent kazał pisać te poprawki na nie. Poprawki są może dobre, ale pan prezydent kazał pisać poprawki na nie. Tak dokładnie brzmiało to, co ja usłyszałem. Ale mówię, no jak się słyszy, to się specjalnie nie ma nigdy dowodów, ale my dostaliśmy przypadkowo właśnie taki dowód, jak wygląda merytoryczna ocena pana prezydenta zgłoszonych poprawek. Jeżeli któryś z dyrektorów uważa, że poprawki są słuszne, to ma natychmiast skorygować opinię. Jeżeli pan prezydent, wedle widzimisię pana prezydenta, te poprawki nie są słuszne. Opinia ma być skorygowana i ta opinia została w trybie pilnym 22 lutego do godziny 16 przez wszystkich dyrektorów na podstawie tej korespondencji mailowej skorygowana. Jeżeli tak wygląda merytoryczne podejście do budżetu, panie prezydencie, jeżeli takiej merytorycznej dyskusji pan żąda od radnych, to wpierw proszę samemu od siebie wymagać takiej merytorycznej oceny, a nie oceny politycznej. Budżet, szanowni państwo radni i panie prezydencie, na początku, kiedy ten projekt był złożony, można było oceniać różnie. Można było go oceniać jako budżet proinwestycyjny, z drugiej strony, co nasz klub szczególnie podkreślał, można było wskazywać, że dziedzina bezpieczeństwa jest niedofinansowana, bo rzeczywiście wydatki na bezpieczeństwo w tym budżecie zmalały, co my przyjmujemy ze szczególnym niepokojem. Mówię, no oceny mogły być różne, ja też widziałem pewne pozytywy w tym projekcie budżetu, co zresztą wyrażał pan przewodniczący Foligowski wówczas w naszym wystąpieniu w imieniu klubu. Dla mnie tak naprawdę podejście pana prezydenta do kształtu tegorocznego budżetu obrazuje niekoniecznie ten projekt, ale obrazuje podejście do poprawek. I to z jednej strony to, co już powiedziałem o tym, jak wygląda merytoryczna ocena poprawek, a z drugiej strony to podejście, że jeżeli nawet najbardziej uzasadniona merytorycznie poprawka została złożona przez niewłaściwy klub radnych czy niewłaściwego radnego, to taka poprawka nie ma szans powodzenia. Nieszczęśliwie złożyło się, że w gestii naszego szczególnego zainteresowania leży obszar polityki bezpieczeństwa, w związku z czym zgłoszone w tym obszarze poprawki nie mogły zostać uwzględnione i ten obszar szczególnie ucierpiał niestety w tegorocznym budżecie. Nic dodać, nic ująć, panie prezydencie. Jeżeli tak wygląda merytoryczna ocena tych złożonych poprawek i w konsekwencji, jeżeli tak wygląda merytoryczna realizacja budżetu przez pana, to trudno naprawdę go poprzeć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Łączkowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, czuję się nieco rozczarowany, że głos pana prezydenta w obronie swojego budżetu musi pan podpierać atakami na krajową politykę i na rządy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. No, zdarza się to po raz kolejny, przynajmniej, że w momencie, kiedy pan prezydent jakby, no przynajmniej w tym głosie ad vocem nie miał żadnego argumentu merytorycznego w odpowiedzi na nasz głos, zawsze w takich sytuacjach próbuje sięgać do krytyki polityki krajowej. No tak się składa, że Prawo i Sprawiedliwość ewentualne swoje niepowodzenia nigdy nie tłumaczy rządami Platformy w miastach, więc nie wydaje mi się, że ta linia obrony pana prezydenta jest słuszna. Nasz głos, panie prezydencie, wypowiedziany może ostro, to prawda, proszę traktować jako głos rozgoryczenia. Głos rozgoryczenia z kilku powodów. Z profilu budżetu, o czym dotąd było już powiedziane i o czym będzie powiedziane jeszcze zapewne przy omawianiu projektu budżetu. Jest to głos rozczarowania z powodu atmosfery rozmów. Tak się okazuje, że na przykład ja składałem kilka poprawek, które miałem wrażenie, że wesprą działania merytorycznych wydziałów, ale wniosków, które składały wydziały do budżetu, ale się okazało, że nieszczęściem było to, że taką poprawkę na przykład ja złożyłem, czy ktoś z moich kolegów, i dlatego, że była to poprawka reprezentantów PiS-u, nie spotkała się z zainteresowaniem pana prezydenta. To jest troszeczkę też rozczarowanie z powodu, może powiem za ostro, ale wydaje mi się, że jednak troszeczkę jawnego lekceważenia radnych, czego najlepszym dowodem będzie to słynne pismo, które już się rozeszło po naszych skrzynkach mailowych. Sądzę, że jest to również głos rozgoryczenia ze względu na to, że nasza wyciągnięta ręka do rozmów zawisła w próżni. że tak naprawdę mamy to wrażenie, również ja mam wrażenie, panie prezydencie, nie spotkała się z pana jakąkolwiek reakcją. Ja wiem, że pan prezydent, który rozpoczyna swoją trzecią kadencję, jest bardziej pewien, dlatego że może mówić o swoim ewidentnym sukcesie, jakby troszeczkę ta pewność, mam troszeczkę wrażenie, nie wiem, czy uniemożliwia, czy trochę zatarło pana prezydenta konieczność rozmowy z radnymi, bo bez względu na to, kto, jaki klub składa te poprawki, to tak naprawdę w żadnych z tych poprawkach, i to dotyczy właściwie poprawek składanych przez jakichkolwiek radnych, nie były poprawkami politycznymi. Wszystkie jesteśmy w stanie, my jako poszczególni radni, jako kluby, jesteśmy każdą tą poprawkę w stanie obronić merytorycznie. Żadna ta poprawka nie była poprawką polityczną. I jeżeli atmosfera takiej konfrontacji, lekceważenia czy braku chęci rozmów ze strony pana prezydenta ujawniona na początku tej kadencji będzie trwała przez najbliższe 4 lata, to ja osobiście bardzo się już dzisiaj martwię o niniejszą kadencję. O rozmowy, o projekty, o wspólne sprawy. Na przykład wspólne projekty, o których mówił pan przewodniczący Szczuciński. Ogłosił listę, być może do tej listy warto coś dodać, a tak naprawdę poza pewną wolą rozmów nie będzie nic więcej, skoro spotykamy się z lekceważeniem. Jeszcze jedna sprawa. Wiem skądinąd, że tutaj w wielu wypadkach pan prezydent powołuje się na to, że jakaś tam poprawka nie przejdzie, bo można na nią zdobyć środki unijne. Pan prezydent doskonale wie, że żaden projekt unijny nie jest w stanie się zrealizować w ciągu jednego roku. Jest to długa, żmudna procedura, która wymaga ogromnego wysiłku, ogromnej pracy, ogromnego wkładu finansowego. I tak naprawdę żadnego projektu unijnego, żadnego wsparcia unijnego nie jesteśmy w stanie zaprojektować i zamknąć w skali roku. Stąd też mój i nasz apel o to, żeby jednak pan prezydent rozmowy rozpoczął, o to, żeby ta atmosfera była w latach następnych, atmosfera rozmów w latach następnych była lepsza, bo tak jak powiedziałem, jeżeli tych rozmów nie będzie, to właściwie ta kadencja będzie bardzo smutną, nieciekawą kadencją, kadencją frustracji, rozgoryczeń i utraconych szans dla Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grabelny.
Szanowni Państwo, rzeczywiście ja w swoim dość emocjonalnym wystąpieniu wspominałem jeszcze jeden element, o który mnie pytał pan radny Grześ, dotyczący tego maila, który Państwo dostaliście. Myślę, że on jest dosyć jednoznaczny. Dobrze pamiętam, artykuł 33 ustawy samorządowej mówi, że swoje zadania prezydent wykonuje za pomocą Urzędu Miasta. Swoje zadania. I wszyscy dyrektorzy, wszyscy pracownicy urzędu pełnią funkcję w ramach pełnomocnictwa prezydenta. W związku z tym jest chyba jednoznaczne, że wszyscy, którzy mają moje pełnomocnictwa, mówią zgodnie z wolą tego, który to pełnomocnictwo udzielił. I ja wysłuchuję opinii dyrektorów. Często te opinie są sprzeczne. Część państwa poprawek proponowała, żeby dać na jedno zadanie kosztem drugiego zadania. Jedna z dziedzin była zadowolona, druga nie. Rolą prezydenta jest wyważyć. I odpowiedź i dyskusja między radą a tym, kto przedkłada budżet, a prezydentem, jest dyskusją między radą a prezydentem, a nie między radą a urzędnikami. Prezydent dyskutuje ze swoimi urzędnikami, bo musi wyważyć bardzo różne poglądy w tej sprawie. Chciałbym zwrócić uwagę, że w ramach moich autopoprawek były zarówno takie poprawki, które moi urzędnicy opiniowali negatywnie, a ja uznałem, że należy je przyjąć. W związku z tym ta dyskusja jest zawsze w obu stronach i ona jest jedyną możliwą, nie ma innej możliwości. Chciałbym się odnieść jeszcze do pozostałej części. Przypomnę kolegom z PiS-u, że poprawki klubu PiS zostały przeze mnie uwzględnione jako autopoprawki na spotkaniu z kolegami. Państwo mnie przekonaliście na tym spotkaniu bezpośrednio, więc proszę nie mówić mieszkańcom Poznania, że moje podejście było polityczne. Nie było podejściem politycznym. Nie dlatego nie przyjmowałem poprawek, że były to poprawki składane przez kogoś konkretnego lub konkretny klub. Natomiast ja nie zgadzam się z takimi poprawkami, o tym mówiłem we wstępie, w moim wstępnym wystąpieniu. Nie zgadzam się z poprawkami, które burzą pewną regułę. Jeżeli boiska budujemy przez samorządy z grantów osiedlowych, to nie zgadzam się, żeby na sesji budżetowej wprowadzać boiska poza grantami osiedlowymi, bo po co wtedy budować, w ogóle tworzyć system grantów, jeżeli jedni dostają, a inni nie. I wyczuwałem, że niektóre propozycje są składane w ten sposób, że jeśli je ujmę, to dostanę poparcie budżetu. Otóż powiem tak, nigdy nie ujmę tych propozycji, z którymi się nie zgadzam lub które burzą przyjętą zasadę. Część z Państwa propozycji burzyła przyjęte zasady, o których mówiłem we wstępie. I to są pewne reguły postępowania. Jak powiedziałem we wstępie, jeśli zmienimy zasadę na inną, ja będę się tej zasady ustalonej trzymał. Natomiast jeśli te zasady zostały pewne przyjęte, uważam, że jako ten, kto konstruuje budżet, powinienem ich bronić. To zresztą dotyczy, jak powiedziałem, także słoniarni. To jest zasada przyjęta przez Radę Miasta, w uchwale Rady Miasta. Tak? Gdybym nie miał uchwały Rady Miasta, nie wystąpiłbym, nie mógłbym złożyć takiego projektu, takiego wniosku o finansowanie Unii Europejskiej. Zwracam na to uwagę. W związku z tym, kiedy za zgodą Rady Miasta go przedłożyłem, jakby miasto wyglądało w tej chwili tak naprawdę, gdyby nagle zmieniło zdanie. Dlatego, że zmienił się skład osobowy Rady, być może Rada ma takie prawo, natomiast ja muszę domniemywać, że dopóki uchwały Rady obowiązują, obowiązują mnie w tym zakresie. Trochę byłoby dziwne, gdybym złożył budżet Państwu do procedowania niezgodny z poprzednimi uchwałami Rady Miasta. Bardzo wyraźnie chciałbym na to zwrócić uwagę i powiedzieć bardzo jednoznacznie. Ja zawsze będę dążył do konsensusu, ale bardziej będę dążył do konsensusu w ten sposób, żeby przyjmować pewne programy, które wspólnie uzgadniamy, a nie będę dążył do konsensusu w ten sposób, że wsparcie uzyskuje się za przyjęcie jednej, dwóch czy nawet 10 autopoprawek. Szczerze mówiąc, nie robiłem tego w poprzednich kadencjach, w znacznie trudniejszej sytuacji politycznej wewnątrz Rady, ale także nie będę tego robił w tej kadencji, bo uważam, że to jest po prostu zła polityka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Ja bym jednak nie przechodził do porządku dziennego nad mailem, który dzięki panu przewodniczącemu otrzymaliśmy. Ten mail, teraz mówię w swoim imieniu, ten mail powoduje, że wiara w słowo, które dzisiaj padnie z ust pana prezydenta krytykującego pomysły radnych, jest zachwiana. Jeżeli są dwie opinie co do każdej poprawki, jedna merytoryczna, a druga na potrzeby pana prezydenta, żeby powiedzieć radnym, że nie mają racji. No panie prezydencie, to co dzisiaj się wydarzyło, czy wczoraj, dzięki ujawnieniu tego haniebnego dokumentu przez pana przewodniczącego Rady Miasta, to jest coś strasznego, panie prezydencie. Albo my działamy w tej Radzie na zasadzie równych partnerów i mówimy o tym, że coś jest białe, bo jest białe, a coś jest czarne, bo jest czarne, albo mówimy, pan prezydent z urzędnikami mówi, no jest białe, ale to zgłosił Grześ, to ja tam nie przyjmuję, czy zgłosił Kowalski, nie przyjmuję. Wprowadzimy za pół roku jako moją poprawkę, bo to jest tak genialna poprawka, że ja wolę być autorem tej poprawki. Być może tak. Tylko panie prezydencie, nie rozumiem tego postępowania. Albo jesteśmy partnerami i dyskutujemy na temat tego miasta merytorycznie, o co cały czas pan prezydent zabiega, albo robimy radnych w konia. A pan, panie prezydencie, udowodnił tym mailem, który otrzymaliśmy dzięki naszemu kochanemu panu przewodniczącemu, w porę to zauważył, tu chwała panu przewodniczącemu i zaczynam żałować, że go nie wybierałem osobiście, bo czuwał nad tym wszystkim. No proszę państwa, to jest skandal w mieście Poznaniu. Gdyby pan, panie prezydencie, był wybrany tak jak wcześniej głosami Rady Miasta Poznania, to dzisiaj po tym mailu nie pozostałoby nam nic innego, jak złożyć wniosek o pana odwołanie. No jak pan namawia
No to jest prawie namawianie urzędników miejskich do nieprawdy, tak? No albo pana oszukują, no bo w którym momencie opinia dyrektorów wydziałów jest prawdziwa, a w którym nie jest prawdziwa? Czy tą, którą dostał pan prezydent, jest prawdziwa, a teraz mają napisać radnym nieprawdziwą opinię? Czy panu napisali nieprawdziwą, a teraz mają napisać radnym prawdziwą? Jeżeli panu napisali nieprawdziwą, w porządku. Ale jeżeli nam, radnym, mają napisać teraz po pana, po mailu, który otrzymaliśmy dzięki naszemu panu przewodniczącemu, no to przepraszam bardzo. Gdyby pan był wybierany przez radnych, to tylko i wyłącznie by mógł być wniosek o pana odwołanie. Na szczęście ma pan to szczęście, że jest pan wybrany przez mieszkańców, ale niestety pan stosuje pewne metody dyktatorskie. Niestety. Tu nie ma już demokracji. I ja się nie dziwię, że przez ileś lat bycia radnym nie pamiętam nigdy, żeby źródło do poprawki wybrane przez radnych było przez któregoś z prezydentów zaakceptowane. Zawsze są to złe źródła. Nie pamiętam, żeby kiedyś prezydent stał i powiedział, no nie, no pan radny tu wybrał fenomenalne źródło, popieram. Nie, zawsze radny nie ma racji, to źródło jest niezbędne dla miasta i tak to niestety wygląda. Dla mnie to, co się stało z mailem, jest to pierwsza afera IV Rzeczpospolitej, ale w Radzie Miasta Poznania. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, panie prezydencie, którą chciałem poruszyć, to jest, czy w budżecie miasta są zapisy, albo przewiduje pan prezydent, zakup samochodów dla siebie i swoich zastępców nowych. Czy w tym roku zostaną zakupione nowe samochody dla pana prezydenta i zastępców? Również chciałbym się zapytać, gdzie jest, panie prezydencie, zapis o gazetce, którą już szeroko reklamuje pan dyrektor Grobleski, że będzie wydawał w gigantycznym nakładzie z pana prezydenta podobizną gazetkę. Ja w budżecie tego nie znalazłem, natomiast czytałem w prasie, że taka gazeta ma być wydawana. Nie zgadzam się również co do wydatków na sport. Proszę państwa, jeżeli wydatki na lekką atletykę, na szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce w Poznaniu to jest 100 tysięcy złotych, to my na drugi medal olimpijski będziemy czekali jeszcze 100 lat, a może i dłużej. Jak za 100 tysięcy złotych można wyszkolić mistrza olimpijskiego? I bilet aglomeracyjny. Panie prezydencie, pieniądze, które dostali... Szanowni państwo radni, bo myślę, że nasz sposób myślenia został wypatrzony o dotacje, o to, jak my myślimy o dotacjach unijnych. To, że dostajemy pieniądze unijne, to nie są to pieniądze, które nam ktoś daruje i możemy na byle co wydać. Kwota, którą Polska dostaje z pieniędzy unijnych, z tego co się orientuje, jest określona. I dzisiaj proponuje nam się wydanie ponad 30 milionów na bilet aglomeracyjny, procesorowy. Ja nie neguję całej idei biletu aglomeracyjnego, chociaż się zastanawiam, dlaczego mamy cały czas inwestować w powiat. Dzisiaj mamy w Poznaniu droższą wodę, bo musimy budować wodociągi w budowanej Goślinie, pod Kurnikiem i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj dopłacamy do szkół, do dzieci, które przyjeżdżają z powiatu, często kwoty kolosalne. W szkole muzycznej jest to prawie 50% dopłaty do dziecka, które przyjeżdża uczyć się w Swarzędzu. Gmina Swarzędz nawet nie chce partycypować w tych kosztach. I teraz ktoś wymyślił bilet aglomeracyjny po to, by w całej aglomeracji funkcjonował jeden bilet. Po pierwsze, nie wierzę, że prywatni przewoźnicy, którzy funkcjonują w powiecie poznańskim, będą chcieli, żeby im ktokolwiek zaglądał do portfela albo czekać, kiedy dostaną pieniądze z miasta Poznania, a więc będzie to dotyczył pewno kolei, może się uda, może MPK. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no przecież mamy komkarty, które z taką pompą były wprowadzane jako bilet elektroniczny. Dlaczego nie możemy rozwinąć komkarty? Bo co, bo już jest przestarzała? No to panie prezydencie, bilet aglomeracyjny za 3-4 lata, bilet procesorowy również będzie przestarzały. No chyba, że o tym się nie mówi oficjalnie, komkarty są po prostu fałszowane. jeżeli są komkarty fałszowane i po to jest bilet procesorowy, żeby ukrócić fałszerstwo, to proszę to powiedzieć. Natomiast jako informatyk mogę powiedzieć tylko tyle. Wszystkie rozwiązania informatyczne po 4-5 latach są już przestarzałe, nieaktualne i rozpracowane przez hakerów. I wprowadzanie za 36 milionów biletu aglomeracyjnego jest błędem. Ten bilet będzie za 5 lat czy 6 przestarzały. Natomiast są to pieniądze, które dostajemy z Unii Europejskiej? I czy nie lepiej? Ja wolę nawet, żeby nie w Poznaniu, a pod Poznaniem za te pieniądze wybudowano drogę, która będzie za 5 lat, za 10, za 15. Dlaczego nie staramy się o projekty związane z inwestycjami, które będą podziwiać nasi następcy, tylko marnujemy pieniądze przyznane przez Unię na bilety aglomeracyjne? Dlaczego? To dla mnie jest działanie na niekorzyść naszego miasta i państwa. 30 milionów to już jest jedna poważna droga. Rzeczywiście przyznaję panu prezydentowi rację. Słoniarnia była w październiku 24, tuż przed końcem naszej kadencji, stąd być może moje przeoczenie wprowadzona do budżetu, oddaję honor. Kwota trochę inna niż to jest dzisiaj, ale była. Natomiast nie był zmieniony WPI, czyli WPI mimo wprowadzenia naszej uchwały o tych kwotach na słoniarnię innych niż dzisiaj są w budżecie, WPI nadal pozostawało jako uchwała Rady Miasta na, przynajmniej nie widzę, bo tutaj są w załączniku zmiany do WPI, nie ma zmiany związanej ze słoniarnią, a więc w WPI nadal funkcjonowała słoniarnia jako 12 milionów. Także zwracam, rzeczywiście słoniarnia mogła być mowa, mówiliśmy o słoniarni, także przepraszam, rzeczywiście tu ze słoniarnią. No w ostatniej chwili, w poprzedniej kadencji taki zapis został wprowadzony 24 października bez zmiany WPI. I ostatnie pytania dotyczą wynagrodzeń. Moje zaniepokojenie budzi fakt, że kiedy mówimy o wynagrodzeniach, to jest to rzecz święta. Nie chcemy obniżać pensji urzędników i jest taka tutaj wspólnie z radnymi umowa, że wynagrodzeń nie ruszamy. I to jest od wielu lat. Ponieważ wynagrodzenia urzędnicze rzecz święta, chcemy mieć dobrych urzędników, dobrze płatnych i tu się z panem prezydentem zgadzam. Ale czy czasem nie mamy do czynienia, że tak naprawdę fundusz płac jest niczym innym?
Dziękuję, czas się skończy. Pan radny Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie. Ja słuchając odpowiedzi pana prezydenta straciłem pewność, że podczas dzisiejszej debaty na najważniejszej sesji Rady Miasta w ciągu roku my rozmawiamy poważnie. Bo jeżeli pan prezydent mówi, że pan prezydent oceniał merytorycznie i dowodem na to jest uwzględnienie niektórych poprawek naszego klubu, to pan prezydent chyba raczy sobie żartować w tym momencie. Z poprawek zgłoszonych przez radnych naszego klubu, ponad 50 poprawek, pan prezydent łaskawie uwzględnił 5 z nich jako autopoprawki na łączną sumę, jeśli dobrze pamiętam, około 1 000 000 złotych. Jeżeli to jest liczenie się i to jest merytoryczna ocena i uwzględnienie, to znaczy, że my albo mamy bardzo słaby klub, który nie potrafi merytorycznie tylko przygotowywać poprawek, ale to biorąc pod uwagę konsultacje z dyrektorami, którzy tak jak mówię częściowo wypowiadali się pozytywnie o tych opiniach, jeszcze zanim dostali tego słynnego maila od pana prezydenta, to taką możliwość wykluczam. Albo ta ocena po prostu nie była merytoryczna, tylko była tylko i wyłącznie oparta na kryteriach politycznych i jeżeli niewłaściwy klub czy niewłaściwy radny z takiego klubu zgłasza poprawkę, to taka poprawka nie może być uwzględniona. Panie prezydencie, ja tylko wzywam do tego, żebyśmy prowadzili poważną, merytoryczną debatę. Bo pan przed chwilą wzywał do tego samego i my jesteśmy gotowi na taką debatę. Ale jak my mamy prowadzić merytoryczną debatę, jeżeli pan prezydent mówi, że uwzględnił nasze poprawki, a tak naprawdę to jest 100 tysięcy na fontannę, tak? Budowy przy Auli Akademii Muzycznej. To jest poprawka na remonty w Komisariacie Północ, które już od dawna były obiecywane. To była poprawka w imieniu komisji, przepraszam, zgłoszona. Plus kilka poprawek
zgłoszonych w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej na kilka dróg, które rzeczywiście, no tutaj pan radny Grześ, pan przewodniczący Grześ już mówił o tym, że rzeczywiście, no dziękujemy za ich uwzględnienie. No nie zmienia to jednak faktu, że 90% naszych poprawek uwzględnionych nie zostało. I boję się, że nie w oparciu o kryteria merytoryczne, tylko i wyłącznie polityczne. Dziękuję.
Dziękuję, pan radny Norbert Napieraj.
Będziemy dyskutować dzisiaj o poprawkach, głosować te poprawki. Kilka z tych poprawek sięga do źródła, do karty aglomeracyjnej, do źródła, które zostało zdruzgotane jako źródło poprawek. Dlatego, że wmawia nam się, jaki to wspaniałym rozwiązaniem będzie karta aglomeracyjna. Ja nie wątpię w to, że tak może być. Ale mam w związku z tym kilka pytań i chciałbym ustosunkowanie się do nich. Czy to prawda, że do dnia dzisiejszego brak jest szczegółowej dokumentacji technicznej do tego projektu i nie ma zdefiniowanej ostatecznej technologii? Bo jeżeli tak jest, to w zasadzie to wyklucza realne oszacowanie tej inwestycji i te kwoty, które są zapisane, możemy traktować jako dalece przybliżone, nie jako kwoty realne. Czy prawdą jest, że nie ma przygotowanego wiarygodnego studium wykonalności dla tego projektu? Czy prawdą jest, że rozważa się oparcie tej karty na technologii karty przybliżeniowej, której w zasadzie już jako rozwiązanie nowoczesne nikt nie chce wprowadzać w tej chwili? Nie ma to być nowoczesna karta chipowa, nie mówiąc już o technologiach typu RFID. Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie też pozwoli w sposób właściwy radnym ocenić to źródło. I czy prawdą jest w końcu, że środowiska związane z Politechniką Poznańską, które mają aktywnie włączyć się w realizację tego projektu, do dnia dzisiejszego tak naprawdę nic o jego szczegółach nie wiedzą?
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Mączkowski.
Tym razem powiem króciutko. Pan prezydent mówi, że żadna z tych poprawek nie została utrącona politycznie. Ja w takim razie, nie przedłużając tej dyskusji w tym momencie, chciałbym, żeby na rozpatrywaniu każdej tej poprawki, żebyśmy rzeczywiście wymienili się argumentami merytorycznymi, dlatego że mam wrażenie, że kilka tych poprawek jest merytorycznych, że kilka tych poprawek, które jest wpisane w strategii polityki, różne polityki miasta, nie zostały z różnych względów uwzględnione i do takiej dyskusji zachęcam pana prezydenta i radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Zacząłem mówić o funduszu płac, w związku z tym jeszcze tylko trzy pytania, które nie zdążyłem w poprzedniej wypowiedzi zadać. Jaka suma w złotych w Urzędzie Miasta nie została wykorzystana z funduszu płac i z funduszu nagród za rok 2006 i dlaczego i co się z tymi pieniędzmi stało? Dlaczego co roku od czasu, gdy prezydentem miasta Poznania jest pan Ryszard Grobelny, nie wykorzystuje się funduszu płac? Czy pieniądze uchwalone na wynagrodzenia dla urzędników i pracowników Urzędu Miasta przeznaczano w przeszłości na oddłużanie na przykład długów miasta i czy jest to zgodne z przepisami finansowymi? Ja rozumiem, że pewnie jakieś poprawki znowu pan wyciągnie, żeśmy uchwalali w tej sprawie, ale chciałbym się dowiedzieć, ile tak naprawdę pieniędzy z funduszu płac, który pan tak skrupulatnie zaproponował w 2006 roku, zostało niewykorzystanych i znalazło inne zapotrzebowanie? Dlaczego nie wykorzystuje się tych pieniędzy z funduszu płac? Jeżeli jest ktoś chory, to ja rozumiem, że powinno się nagradzać tych, którzy za niego pracują. No tak by wypadało. I czy rzeczywiście w przeszłości wykorzystywano pieniądze z funduszu płac, na przykład na oddłużanie miasta? Prosiłbym o te odpowiedzi, ponieważ, jak wspomniałem, fundusz płac jest pewną świętością, którą my radni uznaliśmy, a pan prezydent boję się, że w tą świętość wykorzystuje do ukrywania przed radnymi pieniędzmi. Dlatego proszę o odpowiedź.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Akurat kolej przypadła na mnie, więc spróbuję wykorzystać ten czas na najpierw na odpowiedź na ostatnie pytanie. Proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, że radny kilku kadencji, który zadaje takie pytanie, budzi moje zaskoczenie. Budżet zawsze jest planowany na pełne wykorzystanie etatów. Z reguły w urzędzie etaty nie są wykorzystywane w 100%. Z różnych powodów część osób się zwalnia, część osób nie możemy zatrudnić. Nigdy nie mieliśmy jeszcze przy tak dużym urzędzie wykorzystanych 100% etatów. I oczywistą jest rzeczą, że pieniądze, które nie są wykorzystane w danym roku budżetowym, przechodzą tak naprawdę u nas do dyspozycji Rady w następnym roku budżetowym. Jeśli Rada postanowi o zaciąganiu kredytu na koniec roku, to oczywiście kredyt w tej wysokości, która nie została wydana, nie jest zaciągany. Myślę, że takie rzeczy są oczywiste. Ja w ogóle nie rozumiem takich pytań, jak pytania niewykorzystane pieniądze z jednej podziałki budżetowej można byłoby wydać na spłatę zadłużenia. Po prostu takiego pytania nie rozumiem, nie bardzo wiem, o co chodzi zgodnie z przepisami finansowymi. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o samochody, w tej chwili nie były projektowane zakup samochodów ani dla mnie, ani dla zastępców. Zwracam również uwagę, że od pewnego czasu nie kupujemy samochodów, tylko je wydzierżawiamy. W związku z tym jest to inny system. W tej chwili ostatnie samochody, które skorzystają moi zastępcy, nie są własnością urzędu. Mamy je tylko w użytkowaniu. Jeśli chodzi o gazetkę, przygotowujemy gazetkę jako gazetkę dla całej metropolii, gazetkę aglomeracyjną. Rozumiem, że kogoś boli, kto będzie na pierwszym zdjęciu. Postaram się, żebym to nie był ja i myślę, że pan radny Grześ jako... ugryzłem się w język, też prawdopodobnie nie. Myślę, że to nie o to chodzi tak naprawdę w sensownym informowaniu mieszkańców aglomeracji o tym, co się u nas dzieje, kto będzie na pierwszych zdjęciach w tego typu przedsięwzięciach. Proszę Państwa, w tej dyskusji toczy się wiele wątków. Ja myślę, że wolałbym nie wracać. Mnie najbardziej zabolało to, co mówił pan Szynkowski-Welsenk. Proszę Państwa, ja naprawdę nie zgadzam się i głęboko nie zgadzam się z takim podejściem, że jeśli uwzględniłem 5 na 50 za milion, to mało. To ile bym musiał uwzględnić, żeby było wystarczająco dużo? Ja w ogóle na takie podejście się nie zgadzam. Tak? Żeby był taki handel, że jakbym uwzględnił więcej, to byłoby dobrze, a jak mniej, to nie jest dobrze. To jest podejście, które mnie oburza i oburza mnie taki sposób rozumowania budżetu. Albo dyskutujemy o każdym elemencie indywidualnie, bo jednak 5 uwzględniłem, a więc nie jest to podejście, że jeżeli wasze, to nie. Tak? Ale musi być pełna argumentacja. I chcę przypomnieć, że nigdy nie było deklaracji po stronie miasta, że damy pieniądze na wyposażenie Poznań Północ. Zadeklarowaliśmy w porozumieniu z policją, że kupimy budynek na Komendę Poznań Północ, natomiast policja go wyposaży. Takie było ustalenie, a nie inne. Teraz jest zmiana tego ustalenia, więc na to zwracam uwagę, że to jest jakby inna argumentacja. I zwrócę, proszę Państwa, do tego, jak powiem, maila, który Państwo dostaliście, a mojego zalecenia. I przeczytam je jeszcze raz. I proszę powiedzieć, co w nim jest złego. Przesyłam w załączeniu zestawienie poprawek komisji, klubów i radnych do projektu budżetu miasta uwzględnionych przez prezydenta. Uprzejmie prosimy o skorygowanie Państwa opinii w zakresie złożonych poprawek, w szczególności skorygowanie opinii dotyczących poprawek nieuwzględnionych lub uwzględnionych w części. Proszę Państwa, to jest oczywiste, że w informacji, która idzie do Państwa radnych, od prezydenta, przygotowana przez urzędników, Państwo sobie wyobrażacie na przykład coś takiego, że urzędnik pisze, że on się nie zgadza z autopoprawką prezydenta? No jakby to było? O takie prace Wam chodzi? Każdy urzędnik napisał, ja jestem w stanie Państwu pokazać opinie dotyczące wszystkich projektów. Dokumenty w urzędzie są dokumentami jawnymi. Jeśli ktoś chce się zapoznać z dokumentami roboczymi, ma do tego prawo. Każdy z Państwa. Także z opiniami. I są takie opinie, jeszcze raz podkreślę. Wydział Kultury opiniuje pozytywnie. Wydział Finansów tą samą poprawkę negatywnie. Prezydent nie przyjął. To opinia jest jaka? Negatywna. Bo taka jest opinia prezydenta. W innym przypadku mamy. Wydział opiniuje negatywnie. Prezydent przyjął tą poprawkę. To jaka jest opinia? Pozytywna. Jaka ma być inna opinia prezydenta? I to jest chyba normalne, że prezydent ze swoimi pracownikami dyskutuje. I proszę Państwa, jeśli tak naprawdę o to chodzi, to moi dyrektorzy nie muszą mieć polecenia pisemnego, że mają mówić zgodnie z wydyskutowanym wewnątrz urzędu poglądem. to jest dla nich oczywiste. Tak naprawdę tutaj chodziło o to tylko ustalenie terminu i sposobu wpisania tego. I żeby mieli tą informację, które w wyniku dyskusji w urzędzie poprawki zostały przyjęte, a które nie zostały przyjęte. I taka informacja nie została przekazana. Myślę, że tak naprawdę dla Państwa radnych to budzi jakieś wątpliwości, ale jak powiem, jestem przekonany, że dla dyrektorów urzędu żadnych wątpliwości to nie budzi. Spróbujemy również, proszę Państwa, odpowiedzieć na inne pytania, chociaż zwracam Państwu uwagę, że jeśli chodzi o projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w okresie finansowania w latach 2007-2013, nie muszą one jeszcze mieć pełnej dokumentacji. Tak naprawdę ostateczny nabór tych środków, jak dobrze pójdzie według informacji ministerstwa, zacznie się w marcu, ale przyszłego roku, nie tego roku. W związku z tym tak naprawdę na podstawowe dokumentacje mamy czas, rok, żeby je przygotować. Możemy ubolewać co najwyżej, dlaczego tak późno będą te nabory, ale taka jest w tej chwili procedura. W związku z tym my zgłaszamy pewne projekty jako projekty hasłowe. Część z tych projektów została uznana za projekty kluczowe i została wpisana bezpośrednio do programów operacyjnych, a o pozostałe elementy oczywiście będziemy się musieli ubiegać poza projektami kluczowymi. Karta aglomeracyjna została ze względu na jej uzasadnienie merytoryczne, jak rozumiem, wpisana jako jeden z projektów kluczowych. Dodatkowo myślę, że nie dzisiaj jest forma i miejsce, aby dyskutować o pewnych rozwiązaniach technicznych i zaletach karty aglomeracyjnej i dyskutować o tym, czy jest możliwość jednego systemu biletowego w aglomeracji, także przy firmach prywatnych, czy nie jest. Na to istnieją przykłady również europejskie, ale myślę, że jakby nie miejscem dzisiejsza debata, musielibyśmy daleko odejść od materii budżetowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bielerzewski.
Panie przewodniczący, halo?
Słychać.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Z prawdziwą przykrością, a może nawet zażenowaniem słuchałem tej debaty i nie chciałem zabierać głosu, żeby nie włączać się w ten chór, który z merytorycznym debatowaniem nad budżetem ma mało do czynienia. Są typowe polityczne, żeby nie powiedzieć partyjne wystąpienia. I jest mi bardzo przykro, że zwyczaje z parlamentu przenoszą się w tej kadencji na forum Rady Miasta. Już chociażby ten drobiazg jako klaski w wystąpieniu swojego kolegi, a skrzywienia przy występowaniu kolegi z innego klubu. Myślę, że to nie jest właściwa droga. Natomiast ostra krytyka, krytyka personalna, krytyka, która deprecjonując prezydenta, deprecjonując osiągnięcia poprzednich kadencji Rady, jak gdyby same miasto Poznań w pewnym sensie stawia w niekorzystnym świetle, myślę, że nie powinna mieć miejsca. I chciałbym tutaj Państwu jak gdyby powiedzieć, że z zewnątrz oceniają nas bardziej wysoko niż my sami. Z 12 lutego jest artykuł w gazecie Gospodarka, gdzie jest ranking polskich miast i tam jest napisane, że cytuję i przepraszam, że to Państwu przeczytam, bo wszyscy mieliście możliwość przeczytania, ale chyba zapomnieliście. I to dotyczy osiągnięć Poznania za kadencji tego prezydenta i za kadencji wielu z członków Rady, którzy w poprzednich sesji, w poprzedniej Radzie Miasta zasiadali. I proszę sobie, pozwolę sobie przeczytać. Na uwagę zasługuje Poznań, stolica Wielkopolski. W porównaniu z rokiem 2005 zanotowała największy ze wszystkich miast Europy Środkowo-Wschodniej wzrost aż o 24 pozycje. Poznań ma bardzo stabilną prognozę wzrostu, a w latach 2006-2010 rynek pracy powiększy się aż o 11%. Paweł Sionko z firmy konsultingowej pisze, taki spektakularny skok Poznania wynika głównie z lepszych niż przed rokiem oczekiwań dotyczących wzrostu produkcji, sprzedanej zatrudnienia w najbliższych 5 latach. Miasto w ostatnim czasie należy do najszybciej i najrówniej rozwijających się metropolii w kraju. Następny ekspert pisze, że sukces Poznania upatruje głównie w prowadzeniu przez władze miejskie coraz lepszej polityki samorządowej. Stolica Wielkopolski, mimo że nie ma wokół strefy ekonomicznej, stworzyła w ostatnim czasie wiele zachęt i coraz lepiej udaje się konkurować o inwestorów. Wszystko to przekłada się na miejsca pracy i zasobność. Warszawa w tym rankingu spadła 23 pozycje, Wrocław w tym rankingu chyba jest za nami Wrocław 74, my jesteśmy 44, czyli o 30 pozycji, a żeby pikanterii dodać smaku, to pisze ten artykuł Maciej Nowaczyk we Wrocławiu. I proszę Państwa, uważałbym, że takie przedstawianie, że jest tak bardzo źle, chyba troszkę jest niezgodne z prawdą. Wracając do urzędu i do tego faksu, cośmy dostali. Proszę Państwa, no ja przez ileś lat pracy tu w Radzie Miasta rozmawiam naprawdę z dużą ilością ludzi i rozmawiam także z panami urzędnikami. Rozmawiam także z panami urzędnikami, tymi na najniższym szczeblu i tymi pełniącym stanowiska dyrektorów. I proszę mi wierzyć, że gdyby się okazało, że możliwość jest jakaś ściągnięcia wstecz i zobaczenia, jak kto głosował przy wyborach prezydenckich, to okazałoby się, że na tych doskonałych kandydatów, którzy chcieli mieć więcej Poznania, więcej pieniędzy dla Poznania, z tego właśnie urzędu, na tego złego prezydenta, który tak krzywdzi urzędników, głosowało zdecydowanie więcej niż na tamtych, którzy takie świetlane wizje przedstawiali. I na koniec, merytorycznie. Jeżeli idzie o to, co przedstawił pan profesor Szczuciński, piękna, merytoryczna analiza budżetu przez opozycję zrobiona. Myślę, że trochę zabrakło tego, jak gdyby, przedstawienia dotacji na ucznia, nie na mieszkańca, a poza tym jest zadziwiająca ta niska promocja. Tak się popularnie mówi, że nie wystarczy, przepraszam za wyrażenie, jajo znieść, trzeba nad nim jeszcze zagdakać. Wrocław gdacze, że aż hej, 10 czy 5 razy lepiej niż my. A my tutaj jakoś jesteśmy w takiej dużej defensywie, jeżeli idzie o promowanie miasta w kontekście chwalenia, bo to właśnie uważam jest promocja, która Wrocław robi takim, że tak powiem, idolem wśród medialnych i innych wystąpień. Jeszcze jedna merytoryczna sprawa, słoniarnia. Proszę Państwa, słoniarnia to jest nie tylko wymysł pana prezydenta. Słoniarnia to jest inicjatywa stowarzyszenia pozarządowego. To jest inicjatywa ludzi, którzy własne środki znaleźli i w ramach tych pieniędzy, ich własnych, tego stowarzyszenia, mówię o Towarzystwie Przyjaciół Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego, ileś pieniędzy i pracy włożyli, żeby ten projekt mógł zaistnieć. Do tego dołożyły się fundusze unijne, też przez dobrze opracowany projekt aplikacyjny do tych funduszy i byłoby to naprawdę dużym nieporozumieniem i z punktu widzenia społecznego, i z punktu widzenia takiego marketingowo-ekonomicznego, jakby ta słoniarnia rzeczywiście w wystąpieniach tak tutaj mocno krytykowana nie została uwzględniona. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Ja na początku mojemu przyjacielowi, panu Andrzejowi Bieleszewskiemu, chciałem pogratulować naprawdę dobrego politycznego wystąpienia, godnego ugrupowania wspierającego pana prezydenta, także również pan Andrzej nie uciekł od polityki, ale dziwię się, że nie wystąpił pan w imieniu klubów, no powiedzmy kół. Przemówienie piękne. I nie powiem, że się nie zgadzam z częścią, którą pan przewodniczący Bieleszewski nam przedstawił. Natomiast panie prezydencie, ja czytam tego maila, uprzejmie prosimy o skorygowanie państwa opinii w zakresie złożonych poprawek, w szczególności skorygowanie opinii dotyczących poprawek nieuwzględnionych lub uwzględnionych w części. Za długo jestem radnym, żebym nie wiedział, że to skorygowanie ma być po prostu negatywne. Negatywne. No panie prezydencie, ja wiem, że pan już jest którąś kadencję. Ja zawsze mówiłem, że do dwóch kadencji to jest jeszcze zdrowe, trzecia to już jest dyktatorstwo i właśnie to dyktatorstwo wyszło. No oczywiście żaden urzędnik nie odważy się powiedzieć panu prezydentowi, że coś jest nie tak. No byłby dziwny, gdyby to powiedział. Natomiast jeszcze raz powtarzam, jest to dowód na to, że pan prezydent radnych miasta Poznania nie traktuje poważnie. Mało tego, traktuje bardzo niepoważnie. A dla radnych jest to ostrzeżenie, że każdy argument dzisiaj przedstawiony przez prezydenta miasta przy każdej poprawce wcale nie musi być prawdziwy. Może on być tylko skorygowany. I pamiętajmy, szanowni państwo, przy głosowaniu
poprawek. Co do wynagrodzeń. Panie prezydencie, jest pan dość długo prezydentem i podobno umie pan liczyć. No to z tego wynikałoby, że jest pan w stanie przeliczyć, ile 5 lat temu nie wydał pan z funduszu płac, ile 4 lata temu, ile 3 lata temu, ile 2 lata temu. No a ciągle panu te pieniądze z funduszu płac zostają. A jeżeli zostają, a wolą Rady było na początku budżetu przekazać je jako wynagrodzenia urzędnikom, to nic prostszego, przekazać to w formie premii, dodatków, podwyżki pensji urzędnikom miejskim, a nie zabierać i namawiać Radę do przenoszenia tych pieniędzy gdzie indziej. Natomiast jeszcze raz reasumując, nie lekceważyłbym tego maila, a panu przewodniczącemu Rady jeszcze raz bardzo, bardzo mocno dziękuję, że stał na wysokości zadania i że prawo dla niego jest ponad przyjaźnią.
Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo radni, panie prezydencie. Rzeczywiście, tak jak już dyskutujemy o tym mailu od ponad godziny, czy nam się to podoba, czy nie, pan prezydent wydał polityczne dyspozycje urzędnikom, którzy najpierw poświęcili trochę czasu pracy ocenie merytorycznej, ale otrzymali dyspozycje pana prezydenta, skorygowali opinie i te opinie, jakie są, dostaliśmy je wczoraj, widzimy. Natomiast ja liczę, chciałem wyrazić tylko nadzieję na jedno. Bo jest jeszcze jedna instytucja, która oceniała merytorycznie poprawki. To są komisje Rady Miasta Poznania. W komisjach rzeczywiście debaty były merytoryczne. Często również różne były zdania w wielu sprawach. Ale ostatecznie w większości zdecydowanej poprawek komisje opiniowały bądź jednomyślnie, bądź prawie jednomyślnie projekty poprawek, albo pozytywnie, albo negatywnie. Ja mam prośbę do wszystkich radnych, nie tylko radnych z większościowego klubu Platformy Obywatelskiej, ale również do radnych Lewicy i Demokratów i radnych niezależnych, aby w przeciwieństwie do urzędników, którzy byli zobowiązani i nie mogli postąpić inaczej, którzy dostosowali się do wytycznych pana prezydenta, abyście państwo radni, którzy ocenialiście w komisjach merytorycznie projekty poprawek, nie korygowali swoich opinii wedle tego maila, tylko żebyście państwo te opinie, które żeście wyrazili w głosowaniach w komisji, podtrzymali. Ja przy każdej poprawce, którą będziemy omawiać, będę ponawiał, która będzie zgłoszona w imieniu komisji przede wszystkim, będę ponawiał ten apel, ponieważ uważam, że skoro w komisji coś ocenialiśmy merytorycznie i tam było pole do dyskusji, i tam żaden z radnych na przykład w danej kwestii nie kwestionował danej poprawki i poprawka była zaopiniowana jednomyślnie, to nie rozumiem, dlaczego ci radni mieliby skorygować tą swoją opinię zgodnie z mailem. Nie są urzędnikami, nie są zobowiązani do tego. W związku z tym bardzo proszę, abyśmy oceniali merytorycznie i apeluję do wszystkich radnych, aby zachowali swoje opinie odnośnie poprawek, tak jak głosowali w komisji podczas dzisiejszych głosowań i będę o to apelował również przy każdej pojedynczej poprawce. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Proszę państwa, dostaliśmy dzisiaj do przegłosowania projekt budżetu, który, jak wykazuje ta dyskusja i wszystkie wystąpienia, łącznie z wystąpieniem pana prezydenta Grobelnego, wydaje się mniej lub bardziej poprawnym, ale nie wydaje się odpowiadać na podstawowe zapotrzebowanie mieszkańców tego miasta, które to zapotrzebowanie było werbalizowane w czasie niedawnej kampanii wyborczej na różne sposoby. Przez większość mieszkańców zapotrzebowanie wyczuwane intuicyjnie, także wyczuwane intuicyjnie przez dziennikarzy, polityków, zapotrzebowanie mianowicie na wizję i na takie elementy, które będą dźwignią rozwoju tego miasta. Tej wizji i tych elementów, które będą dźwignią rozwoju tego miasta, także nie wskazał autor tego projektu, mianowicie pan prezydent Grobelny. Niedosyt z tym związany werbalizują poszczególni tutaj dyskutanci, przedstawiciele klubów. pojawia się to w wystąpieniu przewodniczącego klubu Lewicy i Demokratów i ta inicjatywa, ażeby Rada Miasta, która jest podmiotem uchwałodawczym, biorącym ostateczną odpowiedzialność za kształt budżetu miasta, przecież prezydent Li tylko jest wykonawcą tego budżetu i ma obowiązek przedstawienia projektu, ale to Rada Miasta powinna być autorem. Pan przewodniczący apeluje o to, by Rada Miasta znalazła w sobie wolę i siły, by stać się bardziej rzeczywistym autorem w przyszłości, także nie wskazując jakby zrębów tego, poza takim zasygnalizowaniem pewnych obszarów, które można by właśnie wypunktować jako ważne. Pan przewodniczący Foligowski z klubu PiS przypomina słowa klubu Platformy z kampanii, które bardzo słusznie przypomina, które właśnie mówiły o tym braku wizji, o tym, co należałoby zrobić. Ani w wystąpieniu pana przewodniczącego Kręglewskiego nie było pokazania, czym ten budżet miałby się różnić w tym roku, czy różni się, taka, żeby temu własnemu niedosytowi wyjść naprzeciw. Mówi o Platformie Obywatelskiej. Także pan przewodniczący Foligowski w bardzo inteligentnym wystąpieniu nie wskazał alternatywy tak naprawdę. Ale dobrze, że pojawiła się atmosfera ku szukaniu tej alternatywy. Jest bardzo trudno Radzie Miasta, która nie dysponuje w zasadzie żadnymi narzędziami potrzebnymi do tego, by stać się rzeczywistym autorem projektu budżetu, bo w sytuacji, w której chciałaby zaprojektować własny budżet, polemizując z jego jakby istotą, z panem prezydentem, Rada Miasta nie dysponuje tymi urzędnikami, z którymi może rozmawiać na temat opinii, prawda, nie dysponuje nawet tak naprawdę własnym radcą prawnym. Więc jest to trudne, ale mam nadzieję i mam dużo optymizmu po dzisiejszej dyskusji, że w tej kadencji, wbrew pesymizmowi, który się pojawił u pana Krzysztofa Mączkowskiego, sądzę, że może ta frustracja, czy ten niedosyt zrodzi wolę zajęcia się tym budżetem inaczej niż było w poprzedniej kadencji, kiedy właśnie Rada Miasta pozostawała bierna i biernie przyjmowała projekty, które później nikogo nie satysfakcjonowały i wszyscy kandydaci na radnych ubiegający się o wybór i także kandydaci na prezydentów mówili o tym niedosycie, o tym braku wizji. Ja mogę tylko powiedzieć, że wnioskiem z tej dzisiejszej dyskusji byłoby to, ażeby przynajmniej zacząć od małych kroków i pochylić się rzeczywiście nad każdą ze zgłoszonych poprawek i głosować merytorycznie. I apeluję do państwa radnych, ażebyście ci, którzy indywidualnie składali poprawki, żebyście ich nie wycofywali. Tam na przykład, klub Platformy powiedział, że zgłosi 10 poprawek, czy mam rozumieć, że pozostałe państwo wycofujecie? Nie róbcie tego. Dajcie możliwość nam wszystkim głosowania merytorycznego, bo rzeczywiście tam nie ma ani jednej poprawki politycznej. Natomiast znajdźmy w sobie siły, ażebyśmy mogli w tym roku zaproponować pod koniec tego roku projekt budżetu, który odpowiadałby to na to zapotrzebowanie na wizję, ale do tego jest także potrzebna aktywność radnych, tak? A nie zgłaszanie poprawek korygujących, dotyczących kwestii tam gdzieś szczegółowych, tak naprawdę nawet nie dotykających 1% całego budżetu. I kończąc, wracając do kwestii, która wzbudziła u niektórych dzisiaj te emocje tego maila, a pan prezydent mówi, że to jest oczywiste. Ja ten niepokój czy rozumiem i podzielam. Ponieważ słusznie pan prezydent zacytował artykuł, który daje panu prezydentowi możliwość podejmowania tej ostatecznej decyzji. To jest prawda. Tak jest. Po to są te wybory powszechne prezydenta, po to prezydent obdarzany jest tym zaufaniem, ażeby mógł brać do końca odpowiedzialność za swoją własną propozycję. Tylko niech to będzie branie odpowiedzialności, a nie próba chowania się za plecy podległych sobie pracowników przed wzięciem publicznej odpowiedzialności. Bo tak odbieram tego, Także tak odbieram tego maila i nie jest to pierwsza sytuacja, w której tego typu zachowanie pojawia się, bo ono się wielokrotnie pojawiało już w poprzedniej kadencji, a nawet wcześniej, ze strony pana prezydenta Grobelnego. Co mnie też dziwi, niepokoi, jest to, co tu dużo komentować, jest to zachowanie PRL-owskie, przypominające, nie wiem, lata 50., najgorsze doświadczenie, zupełnie nie mające nic wspólnego z jakimś ładem demokratycznym. Jeżeli są, a pan prezydent tutaj podaje argumenty, które nie odpowiadają na rzeczywisty problem. Że jeden wydział opiniuje pozytywnie, drugi wydział opiniuje negatywnie. Pan prezydent ma prawo podjąć decyzję. Ale dlaczego zwraca się do tego wydziału, który dał pierwotnie pozytywną opinię, żeby zmienił tą opinię na negatywną? To już jest właśnie przekroczenie tej granicy. Prezydent ma prawo podjąć decyzję, wybrać jakieś wyjście, tylko proszę brać za to odpowiedzialność. Prezydent bierze zgodnie z jakimiś tam swoimi przesłankami, argumentami i okej. Ale proszę nie łamać kręgosłupów ludzi, pracowników, sobie podległych, po to, żeby się schować za plecami ich opinii. Bo to jest próba właśnie ucieczki przed tą odpowiedzialnością. Poza tym jest to niedemokratyczne, niezgodne z procedurami przejrzystości. Opinia wydziału była taka, a nie inna i dyrektor wydziału ma prawo mieć odmienne zdanie niż prezydent w władzie demokratycznym. Po prostu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Norbert Napieraj.
Ja powiem tak, tutaj padły na tej sali bardzo poważne słowa o politycznym podejściu, szczególnie, rozumiem, naszego klubu, do dyskusji nad budżetem, o oderwaniu się od merytoryki. Ja tyle, tutaj ważną kwestię poruszył mój klubowy kolega Szymon Szynkowski. Ja myślę, że najlepszym weryfikatorem, kto podchodzi merytorycznie, a kto podchodzi politycznie, będzie głosowanie nad poszczególnymi poprawkami. A konkretnie nie podejście do poszczególnych poprawek, bo tu i merytorycznie można się spierać, ale zestawienie tego głosowania każdego poszczególnego radnego na sesji, czyli zgodnie z dyscypliną klubową, z dyscypliną polityczną, z jego głosowaniem w komisjach merytorycznych, gdzie, jak przyjmujemy, głosował merytorycznie. Tu wyjdzie tak naprawdę, kto głosuje merytorycznie, a kto głosuje tylko i wyłącznie zgodnie z partyjną dyscypliną. Ja myślę, że warto dla opinii publicznej po tej sesji zrobić takie zestawienie w trzech kolumnach: nazwisko radnego, druga kolumna, jak głosował merytorycznie w komisji, trzecia kolumna, jak głosował zgodnie z partyjną dyscypliną na sesji. I to wyjdzie, myślę, dokładnie, kto głosuje merytorycznie, kto głosuje politycznie. Druga rzecz, to jest taki apel już na sam koniec, z mojej strony przynajmniej, żeby również merytorycznie traktować przedstawicieli swoich okręgów wyborczych, którzy, jak sądzę, też mają prawo po tej sesji wiedzieć, jak radni z ich okręgów wybrani przez nich głosowali w sprawach poprawek istotnych dla lokalnej społeczności tego okręgu wyborczego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Mączkowski.
Jeszcze jedna rzecz przed przerwą zapewne. Pan prezydent, i to szczególnie boli, zarzucił nam jakby polityczne zachowanie. Panie prezydencie, proszę zauważyć, że wszystkie nasze poprawki były zgłaszane przez radnych, którzy specjalizują się w konkretnych tematach, nie były zgłaszane przez klub radnych, więc w tym momencie stawianie zarzutu decyzji czy głosowań politycznych jest bardzo niezasadne i powtarzam po raz kolejny, strasznie boli taka postawa pana prezydenta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jest za 5 minut druga, o drugiej rozpocznie się przerwa. Ja mam nadzieję, że ja już w tej chwili nie udzielę głosu, za chwileczkę ogłoszę przerwę. Mam nadzieję, że po przerwie będziemy mogli przystąpić do głosowania poprawek do budżetu, ponieważ tak odczytuję już apele państwa radnych, zwłaszcza, że te wypowiedzi w tej chwili nie dotyczą już zawartości budżetu, a tylko tego, czy będziemy głosować politycznie, czy niepolitycznie. Zagłosujmy i zobaczymy, jak będziemy głosować. Proponuję to zrobić po przerwie, która potrwa do godziny 15. Jeśli państwo uznają, że w tym czasie mogłyby się odbyć spotkania klubów, żeby ustosunkować się do autopoprawek, które zostały przez prezydenta zaprezentowane, to jest to okazja, żeby takie spotkania w tym czasie również odbyć. Pytanie pana radnego Grzesia. Proszę włączyć mikrofon.
Panie prezydencie, do tej słoniarni, bo podawał pan uchwałę z października, znalazłem budżet, ale tam jest 3 miliony. Czy mógłby pan dokładnie określić uchwałę, w której Rada Miasta wprowadziła 36 milionów na budowę słoniarni?
Proponuję, żeby ta odpowiedź padła po przerwie, a nie w tej chwili. Jeśli panowie przewodniczący czy panie przewodniczące komisji chcieliby takie spotkania odbyć, to proszę to zrobić w tej przerwie. Dziękuję, ogłaszam przerwę do 15:00.